Otwieram 50. sesję Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6. kadencji. Bardzo serdecznie witam panie i panów radnych województwa kujawsko-pomorskiego, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego pana Piotra Całbeckiego wraz z zarządem województwa, panią Paulinę Matysiak, posłankę na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. W sposób szczególny witam pana harcmistrza Jerzego Gębarę, uhonorowanego odznaką honorową za zasługi dla województwa kujawsko-pomorskiego, któremu dzisiaj uroczyście wręczymy odznaczenie komendanta chorągwi kujawsko-pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego w latach 2014-2022. Witam władze komendy chorągwi kujawsko-pomorskiej za Związku Harcerstwa Polskiego, komendantkę chorągwi panią harcmistrzynię Beatę Bardzińską oraz jej zastępczynię i zastępców, panią harcmistrzynię Dorotę Sucharską, pana podharcmistrza Nikodema Dolatę i pana podharcmistrza Pawła Białego. Możemy brawami. Przepraszam, że wymuszam te brawa, ale na pewno miło jest gościom je usłyszeć. Serdecznie witam panie i panów dyrektorów Departamentu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz jednostek organizacyjnych, wszystkich państwa biorących udział w dzisiejszej sesji. Informuję, że w sesji bierze udział 24 radnych. Jest kworum, obrady dzisiejszej sesji są prawomocne. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego 29 sierpnia 2022 roku podjął uchwałę w sprawie nadania odznaki honorowej za zasługi dla województwa kujawsko-pomorskiego panu harcmistrzowi Jerzemu Gębarze, komendantowi chorągwi kujawsko-pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego. Poproszę marszałka województwa kujawsko-pomorskiego pana Piotra Całbeckiego o zabranie głosu i przedstawienie laudacji.
Szanowna pani przewodnicząca, panie, panowie radni, wszyscy nasi goście, przyszedł mi wielki honor rekomendować państwu, właściwie już to zrobiliśmy, przyjęcie uchwały o nadaniu wyjątkowego wyróżnienia, ale przybliżenie postaci mieszkańca, człowieka, z którym przecież znamy się od tylu lat. I trudno już jeszcze dodać coś więcej, kiedy właściwie cała nasza praca, mówię tutaj o mnie jako marszałku, ale sądzę również państwa radnych, pani przewodniczącej, jest związana z tym człowiekiem. Ja myślę, że to tylko względy administracyjne, techniczne sprawiają, że pan Jerzy Gębara, harcmistrz, dziś żegna się z funkcją komendanta chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP, bo to jest w statucie zapisane, iż można tylko pełnić tę funkcję dwie kadencje. Widzimy tutaj jako żywo, że jeszcze ma co do zrobienia i wie jak to, znaczy na pewno jeszcze zrobi, jako w tej chwili już nie komendant, no ale w pełni rozpędzona lokomotywa, naprawdę, która dokonała wielkich zmian w harcerstwie naszego województwa. Nieodżałowana Lucyna Andrysiak, świętej pamięci, poprzedzała w tej misji naszego dzisiejszego honorowego gościa, ale myślę, że dziś z tamtej strony życia patrzy na dokonania, które przejął nasz dzisiejszy gość honorowy. Z dużym zadowoleniem patrzy na to dzieło. była przecież z nami jako przewodnicząca sejmiku. Przez wiele lat radną do samego końca wypełniała ten obowiązek. Również komendantki Chorągwi i sądzę, że jest najlepszym wspomnieniem dzisiaj uhonorować naszego gościa tym wyjątkowym wyróżnieniem za jego zasługi i kontynuację również pracy komendant Lucyny Andrysiak. Szanowni Państwo, pan Jerzy Gębara, harcmistrz, jest komendantem od 2014 roku. W sobotę zdał funkcję, pożegnał się z tą odpowiedzialnością, no ale to nie było pożegnanie i randka w ciemno, ponieważ wiem, że wspaniali następcy, następczynie przejęły tą sztafetę, tą buławę. No i jestem o tym przekonany, bo przecież i współpracujemy z nimi od wielu lat, że ta misja będzie nadal w naszym regionie kontynuowaną. Podczas kadencji, tych dwóch kadencji, Chorągiew wielokrotnie wspierała samorząd województwa. Myślę, że warto, należy o tym pamiętać, iż nasza aktywność w wielu obszarach była możliwa dzięki zaangażowaniu harcerzy. Wspomnę o wszystkich wydarzeniach, wszystkich, dosłownie wszystkich o charakterze patriotycznym, czy to w sytuacjach kryzysowych, jak nawałnica w 2017 roku, kiedy to sami harcerze doznali, jak wiemy, z Pomorza wielu szkód, tragedii, to oni pierwsi stali obok strażaków, służb mundurowych, innych ratowniczych u boku i wspierali zwykłych ludzi, nieśli im pomoc. Usuwali skutki nawałnicy. Są wszędzie obecni, gdzie są jakieś akcje charytatywne, sadzenie lasów, pomoc potrzebującym. Przypomnijmy, pomnik ofiar zbrodni pomorskiej 1939 roku. Być może by i powstał, ale byłby zwykłym monumentem betonowym czy z kamienia. Ale on jest żywy dzięki właśnie zaangażowaniu harcerzy młodego pokolenia, które z przeszło 400 miejsc, dzięki koordynacji tutaj obecnego, sprawili, że to miejsce ożyło na nowo pamięcią, ale też fizyczną obecnością prochów ludzi, którzy zostali pomordowani w 1939 roku. To właśnie harcerze nadali sens tej temu wydarzeniu, upamiętnieniu. Dzięki współpracy komendanta Gębary z policją oraz szkołami na terenie naszego województwa harcerze biorą udział w licznych projektach dla młodych osób w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Przede wszystkim takie projekty jak bezpieczny przejazd, bezpieczna droga do szkoły, razem bezpiecznie, wychowania patriotycznego. Przypomnę chociażby taki projekt harcerski opiekun Miesiąc Pamięci, a także wielu, wielu żywych historii, w których uczestniczą czy są prowadzone przez samych harcerzy. Proszę Państwa, budowanie infrastruktury jako bazy, która ma służyć dzisiaj, ale tak naprawdę kolejnym pokoleniom, to wiemy, że niezwykle trudne zobowiązanie, przedsięwzięcie, o które wiele organizacji pozarządowych po prostu się rozbije jak o skałę czy o jakąś górę lodową. Bo to jest niełatwe zadanie. Pozyskać partnerów, pozyskać pieniądze, pozyskać pozwolenie na budowę, mieć koncepcję funkcjonowania, koncepcję utrzymania od tym, kiedy już zostanie zrealizowana inwestycja. Myślę, że pan Jerzy Gębara sam o tym powie, ale to jest kilkanaście, czy już chyba 10 większych, mniejszych inwestycji, placówek zrealizowanych własnoręcznie przez harcerzy. Harcówki, miejsca wypoczynku letniego. No i proszę mi wierzyć, wszystko, za co się harcerze zabierali, wyszło. No nie ma projektu, prędzej czy później, który nie zostałby zrealizowany. To jest niesamowite, jak chyba błogosławiony Frelichowski, bo to przecież z nas, nasz harcerz z Chełmży tutaj wspiera naszych harcerzy, bo to nie były proste rzeczy i te fundusze unijne i wkład własny, przekonać no, najprzeróżniejsze osoby, instytucje i udało się. No, ostatnio byliśmy we Włocławku i na dowód, że harcerze rzeczywiście cuda czynią, proszę bardzo, zamienili Izbę Wytrzeźwień w harcówkę. No, kto by mógł wymyśleć lepszy projekt, bardziej przemawiający i bardziej sugestywny również i trudny jednocześnie do zrealizowania. Więc to takie zaangażowanie nie tylko w bieżącą działalność, która kosztuje pieniądze, ich pozyskiwanie, ale w inwestowanie w przyszłość, no jest naprawdę niezwykle rzeczą no, budującą. Bo co to oznacza? To oznacza, że ten ogromny wkład i zaangażowanie dzisiaj położone jako fundament będzie służyć kolejnym pokoleniom. No i no, powiem tak, następnej pani komendant, której serdecznie gratuluję przejęcia buławy, no będziesz miał łatwiej, po prostu będzie miała łatwiej. Nie będzie musiała tego wszystkiego na nowo ogarniać. Szanowni Państwo, chcę też osobiście powiedzieć, że Jerzy Gębara jest wielkim przyjacielem. Zwykło się mówić, że harcerz wita się od serca lewą ręką, bo rzeczywiście takie są zasady jego działania, taka jest misja, takie jest powołanie. Powiem po tylu latach współpracy panu Jerzemu Jurkowi, bo przecież jesteśmy na ty, że jesteś prawdziwym harcerzem. Słowo dane dotrzymujesz. I nigdy, my tu chyba wszyscy możemy to z całą odpowiedzialnością powiedzieć, nie zawiedliśmy się na tobie. Bardzo ci za to dziękujemy. Odznaka honorowa za zasługi dla województwa kujawsko-pomorskiego, pani przewodnicząca, w pełni jest uzasadnionym wyróżnieniem dla naszego dzisiejszego gościa.
Tak, dziękuję oczywiście bardzo. Potwierdzam.
To też?
Zapomniałem powiedzieć chyba o najważniejszym, że do naszej chorągwi garnie się młodzież. Zwykle narzekamy, że młodzież odchodzi, szuka zupełnie w nieznanych kierunkach swoich dróg. W naszym województwie harcerstwo się rozwija nie przez infrastrukturę, która oczywiście temu pomaga, ale przede wszystkim dlatego, że są nowi harcerze, zuchy i harcerze, i te liczby nie kłamią. Jest ich po prostu coraz więcej. No to jest naprawdę największy powód do satysfakcji.
Szanowna pani poseł, pani przewodnicząca, panie marszałku, szanowni państwo, radni sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Jestem bardzo wzruszony i chciałbym serdecznie podziękować za wyróżnienie, które mnie spotkało dzisiaj, ale które jest adresowane do wszystkich harcerzy województwa kujawsko-pomorskiego, bez względu na to, w jakich funkcjonują organizacjach. To dzięki kadrze instruktorskiej, która pracuje społecznie, bez wynagrodzenia, możemy się cieszyć wynikami wychowawczymi. Możemy cieszyć się tym, że młodzi ludzie angażują się w projekty społeczne, że młodzi ludzie uczestniczą w wydarzeniach patriotycznych. To jest nasza wspólna zasługa, bo powiem tak, 8 lat temu, po 12 latach bycia skarbnikiem i zastępcą druhnej Lucyny Świętej Pamięci, objąłem ciężki sznur komendanta Chorągwi. I mogę dzisiaj z dużą satysfakcją powiedzieć, że Chorągiew Kujawsko-Pomorską Związku Harcerstwa Polskiego oddaję w dobrej kondycji. To są instruktorzy, to są nowi członkowie naszej organizacji. W 21 chówcach działa 6 tysięcy harcerzy. Ale również realizujemy projekty wspólnie z innymi organizacjami harcerskimi. Do szczególnych należy Harcerska Akcja Letnia, bo to na naszych bazach, w naszych lasach co roku przebywa ponad 4 tysiące harcerzy naszego województwa, ale też gościmy ponad 6 tysięcy innych dzieci i młodzieży, dla których organizatorami są miejskie ośrodki pomocy społecznej, fundacje, kluby sportowe. To jest nasz wspólny sukces, bo udało nam się stworzyć piękną bazę i mamy duże zasoby również, jeżeli chodzi o instruktorów, którzy to realizują. W ramach tych działań, o których tu już pan marszałek wspomniał, dla nas takim szczególnym wydarzeniem było akcja zebrania ziemi z 412 miejsc kaźni Polaków w 1939 roku. W momencie uroczystego odsłonięcia pomnika harcerze symbolicznie z tych miejsc wsypali pod podstawę pomnika ziemię uroczyście pobraną z tych miejsc. Jesteśmy organizacją, która się rozwija, ale nie byłoby możliwości rozwoju, gdyby nie zrozumienie, przyjaźń i pomoc, którą otrzymujemy. Po pierwsze od rodziców, którzy zaufali nam, od rodziców, którzy nas wspierają we wszystkich działaniach. Ale równie ważne jest wsparcie samorządów. Samorządy są dla organizacji harcerskich pierwszym partnerem, bo my realizujemy częstokroć te zadania, które są zadaniami też samorządu. Mamy pełną współpracę, pełne zrozumienie i za te wszystkie lata chciałbym serdecznie podziękować. Powiem tak, cała harcerska Polska, bez względu na organizację, zazdrości nam takiego sejmiku, zazdrości nam takiego zarządu, zazdrości nam takiego marszałka, bo państwo jesteście bardzo wrażliwi na kwestie edukacji. To jest inwestycja, której nie widać gołym okiem od razu. Ona wraca do nas po latach. I za wszystkie te lata współpracy chciałbym serdecznie podziękować. Kończąc, chciałbym powiedzieć takim mottem założyciela skautingu generała Baden-Powella, który wzywa młodych ludzi, skautów, aby każdy dążył do tego, aby świat, który zostawiają, był lepszym od tego, który zastali. Myślę, że wspólnie udało nam się to osiągnąć. Za to wszystko serdecznie dziękuję. Czuwaj.
Dziękuję za dobre słowa. Szanowni Państwo, podczas 33. Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej 22 października 2020 roku wybrano nowe władze Chorągwi. Komendantką Chorągwi została wybrana harcmistrzyni pani Beata Bardzińska. Składamy serdeczne gratulacje z okazji wyboru pani oraz dla nowo wybranej komendy. Bardzo serdecznie zapraszamy na środek.
Szanowna pani poseł, szanowna pani przewodnicząca i panie marszałku, szanowni państwo, faktycznie ten sznur jest bardzo ciężki i zdaję sobie od pierwszych godzin po wyborze z tego sprawę doskonale. Przez lata pełniłam funkcję zastępcy komendantki druhny Lucyny oraz zastępcy komendanta Bucha Jurka, więc wiem, na czym polega ta praca. Razem tworzyliśmy to harcerstwo i mam nadzieję, że razem uda nam się dalej działać na rzecz województwa kujawsko-pomorskiego. Nasze chusty są tego dowodem, że zawsze, wszędzie pokazujemy, skąd jesteśmy i zawsze to województwo jest dla nas bardzo ważne. Najbliższe nasze plany to Mikołaj Kopernik i współpraca, praca z naszym bohaterem. W przyszłym roku obchodzimy okrągłą rocznicę zarówno jego urodzin, jak i nadania chorągwi imienia Mikołaja Kopernika i na pewno ten rok będzie bardzo szczególny zarówno dla nas harcerzy, jak i dla całego województwa. Liczę na to, że współpraca z państwem, z panem marszałkiem, z całym zarządem również będzie nadal tak bogata i tak dobra, jak dotąd. Bardzo dziękuję i na pewno zawsze na harcerzy województwa kujawsko-pomorskiego możecie liczyć. Dziękuję.
Dziękujemy serdecznie. Uroczystą część sesji mamy za sobą. Przystępujemy zatem do spraw proceduralnych. Szanowni państwo, przystępujemy. Państwo radni otrzymali porządek obrad dzisiejszej sesji. Czy są wnioski o jego zmianę? Tak, proszę bardzo, pan marszałek Piotr Całbecki.
Pani przewodnicząca, panie, panowie radni, bardzo proszę o wprowadzenie do dzisiejszego porządku projektu uchwały według druku nr 97/22. Dotyczy ona pomocy humanitarnej miastu Izmał na Ukrainie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej wniosków. Możemy zatem przystąpić do głosowania zmian do porządku obrad poprzez wprowadzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy humanitarnej miastu Izmaju w Ukrainie, projekt Zarządu Województwa, druk nr 97/22. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Podaję wynik głosowania. 22 głosy za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Sejmik projekt uchwały wprowadził do porządku obrad jako kolejny po punkcie 9. Dziękujemy, przyjęliśmy zatem zmiany do porządku obrad. Kontynuujemy realizację porządku obrad. Otrzymali państwo protokół z 49. sesji Sejmiku. Czy są uwagi? W związku z brakiem uwag protokół uznaję za przyjęty. Kolejnym punktem porządku obrad jest informacja z pracy Sejmiku Województwa. Otrzymali państwo radni informacje. Czy są pytania bądź uwagi do przekazywanych informacji? Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Sejmik rozpatrzył informację. Następnym punktem porządku obrad jest informacja z pracy Zarządu Województwa. Otrzymali państwo radni informację. Czy pan marszałek chciałby uzupełnić przedłożoną informację? Jeżeli nie, czy są zatem pytania do przekazanej państwu informacji? Tak, bardzo proszę, pan przewodniczący Wojciech Jaranowski.
Pani przewodnicząca, panie marszałku, szanowni państwo radni, ja chciałem spytać pana marszałka o przetarg na przewozy regionalne kolejowe. Jak się zakończył i czy umowy z przewoźnikami zostały podpisane? I druga sprawa, ponieważ również droga wojewódzka numer 269, też przetarg na remont tej drogi, modernizację między Choceniem a Chodczem, też przetarg prawdopodobnie został unieważniony ze względu na wysoką cenę. Co dalej będzie z tą drogą, bo są protesty mieszkańców, którzy niepokoją się, że ta droga znowu będzie, jej realizacja tej inwestycji będzie odwlekana w czasie. Być może trzeba będzie, taka jest moja propozycja, żeby dopóki nie zostanie wyłoniony wykonawca, żeby tą drogę jednak wyremontować, bo no grozi, jest bardzo niebezpieczna, na co wskazują mieszkańcy, użytkownicy tej drogi. Być może należałoby jakiś błyskawiczny remont tam przeprowadzić, dopóki nie będzie poważniejszej modernizacji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wydawało mi się, że zgłaszał się pan przewodniczący. Nie? Dobrze. Proszę bardzo, pan radny Adam Banaszak.
Mam pytanie dotyczące portu lotniczego, bo już ponad 3 miesiące temu został odwołany poprzedni prezes. Tak czekałem na ogłoszenie konkursu, bo chciałem wystartować. I oczywiście to żart. Natomiast rzeczywiście przy tego typu działalności portu lotniczego no niezwykle ważna jest jakby kontynuacja, systematyczna praca no i pilnowanie tych stałych umów, poszerzanie tego. Port lotniczy z założenia jest portem deficytowym. Natomiast no żeby spełniał swoją rolę, to rzeczywiście no ważne, żeby ta kontynuacja jakość zarządzania i pilnowanie tych bieżących spraw no były cały czas na topie. To jest specyficzne przedsiębiorstwo. W związku z tym pytanie, kiedy będzie ogłoszony ewentualnie konkurs i wtedy zastanowię się, czy wystartować.
Dziękuję bardzo. Proszę, pan przewodniczący Michał Krzemkowski, jednak wywołany do tablicy. Proszę. Już można mówić.
Tak, ponieważ ja właściwie chciałbym uzupełnić te dwa pytania, które padły. Mianowicie z mediów w zeszłym tygodniu dowiedziałem się, że idą ku finalizacji rozmowy z Polregio, że zarząd województwa zadeklarował, że to, o czym swego czasu mówiłem, o wzięciu ciężaru fluktuacji na rynku energii samorząd województwa weźmie na siebie w realizacji usługi przewozów pasażerskich i że wynegocjowano aneks do umowy z Polregio, które zresztą zgodnie z życzeniami pana marszałka wycofało sprawę z sądu o podważenie w ogóle procedury wyłaniania przewoźników. W związku z tym wydawało się, że będzie podpisanie tej umowy. Tymczasem dzisiaj rano się dowiaduję, że pan jednak z podpisania umowy zrezygnował i z podpisania tego aneksu, a jest to podobno już ostatni dzień związania ofertą. Ja chciałbym zapytać, czy rzeczywiście to ma miejsce, czy pan tej umowy ostatecznie nie podpisze, a jeżeli tak, to co dalej? A drugie moje pytanie też dotyczy portu lotniczego. Czy ta sytuacja kuriozalna, z którą mamy do czynienia, że jedna osoba ma być dyrektorem szpitala i z jednej strony prezesem portu lotniczego, to jest jakiś stan docelowy, czy to jest stan chwilowy, czy to rzeczywiście będzie miało miejsce i czy istotnie nie planuje pan ogłoszenia konkursu, który mógłby wyłonić menadżera tego ważnego przedsięwzięcia gospodarczego gdzieś z kraju, kogoś, kto rzeczywiście ten port wyprowadziłby na prostą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I pan radny Michał Czepek. Już może pan.
Szanowny panie marszałku, pani przewodnicząca, drodzy państwo, ja w nawiązaniu do wypowiedzi przesympatycznego kolegi Michała Krzemkowskiego chciałbym prosić, żeby pan marszałek na barki samorządu województwa nie brał fluktuacji na rynku cen energii, bo od tego jest Urząd Regulacji Energetyki i Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Także bardzo proszę, żeby nie brać odpowiedzialności za rzeczy, które kompetencyjnie należą do rządu.
Dziękuję bardzo. Nie widzę chętnych do zadania pytań. W takim razie, panie marszałku, proszę o odpowiedź.
Dziękuję bardzo. Jeśli państwo pozwolą, do kwestii przewozów kolejowych, regionalnych wrócimy, kiedy będzie obecny pan skarbnik. Wyjaśnię, na czym polegają nasze obawy w zakresie, owszem, negocjowanej długo już,
nie
umowy, ale aneksu do umowy. To prawda, dziś jest ostatni dzień związania umową. Zrobimy wszystko, żeby ostatecznie umowę zawrzeć. My nie mamy żadnych ani złych intencji. Myślę, że przewozy regionalne również nie. Wszyscy za to obawiają się kosztów, które przecież jeśli chcemy odpowiedzialnie zarządzać województwem, musimy wiedzieć, jakie one będą. Przypomnę, że to już w tej chwili zgodnie z tym dzisiejszym zmianami do budżetu to 170 milionów planowanych do 190, przepraszam, 5 milionów złotych planowanych dopłat do funkcjonowania tego systemu. No, w tym gronie nie muszę tłumaczyć, jakie to są potworne pieniądze i ile więcej w stosunku do tego, co dotąd płaciliśmy. Więc tutaj no, każdy grosz jest dosłownie na wagę milionów, no bo jeżeli pomnożymy te kwoty przez 8 lat, to mówimy o kontraktach rzędu 1,5 miliarda złotych, proszę Państwa, więc to nie jest kwestia lekkiego pióra. Tutaj naprawdę trzeba ważyć każdy przecinek i dlatego poprosiłem jeszcze Pana Prezesa dziś po sesji, aby się z nami spotkać i wrócić do tych rozmów, bo przecież nie zostaniemy z problemem nierozwiązanym, bo nie można go zostawić, jest to obszar świadczeń publicznych. I też proszę zwrócić uwagę na fakt zmian, które dzisiaj są w otoczeniu prawnym, no bo przecież mamy w tej chwili procedowaną nową ustawę, przecież która ma regulować ceny gwarantowane, maksymalne ceny energii, węgla. I my jesteśmy w tej ustawie obecni. Dlatego no, muszę się spotkać z panem prezesem, żeby nie odbierał, no, bo rzeczywiście przez 2 miesiące próbowaliśmy dojść, jaka jest struktura kosztów w przewozach regionalnych. W Ariwie tak samo zresztą. Tam jest łatwiej, bo tam jest cena ogłaszana przez oficjalne instytucje, jeśli chodzi o nie tylko kosztu kilowatogodziny czy megawatogodziny, którą się kupuje u źródła, ale również kwestia przesyłu tej energii na liniach. No i my do końca wciąż nie wiemy i nie uzyskaliśmy takiej odpowiedzi, ile tak naprawdę to kosztuje. Więc jeżeli mówimy o jakiejś bazie wyjściowej, no musimy dojść do porozumienia. I albo rozstrzygamy postępowanie na podstawie przetargu, który został ogłoszony, jest w przetargu wpisana projekt umowy, który właściwie obowiązuje i nie może ulec zmianie, bo byśmy musieli zmienić istotne warunki postępowania przetargowego, czego nie wolno nam zrobić. I to zostaje, to jest święte. Za to próbowaliśmy znaleźć jakiś mechanizm, który by był na bieżąco elastycznym mechanizmem korygującym wysokość opłat czy tam dopłat w zależności od tego, ile energia elektryczna w rzeczywistości kosztuje. I to pan skarbnik lepiej przecież to wytłumaczy niż ja. Nie jest to proste, żeby taką odpowiedź uzyskać. W związku z tym no, będziemy jeszcze dzisiaj o tym rozmawiać i ostatecznie no, mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym zawrzemy umowę i zakończymy te nasze dywagacje. Więc zmieniające się otoczenie prawne, możliwość wprowadzenia sztywnych cen, które gwarantuje nam, ma zagwarantować ustawa, no, zmieniają naprawdę otoczenie. Więc jeżeli ten aneks mielibyśmy podpisać 2 czy 3 tygodnie później, kiedy zostanie już podpisana ustawa przez prezydenta, będziemy mogli ją wszyscy przeczytać i zrozumieć, o co tak naprawdę w niej chodzi, to przecież łatwiej będzie wszystkim taki aneks zawrzeć i będziemy chcieli dzisiaj przekonać do tego no, pana prezesa, no, żeby no, nie chodzi o to, że my nie chcemy tej umowy, no bo kto będzie jeździł tymi kolejami? No tylko przewozy regionalne, nie ma innego partnera możliwego. Przetarg jednoznacznie pokazał, że jest monopol i nie będzie żadnych innych przewozów na torach. Tylko ta firma, która jest, oddział bydgoski. Więc no musimy dojść do porozumienia ostatecznego dzisiaj. Jeśli chodzi o port lotniczy, sprawa jest przejściowa. To nie jest tak, że prezes dotychczasowy został odwołany, tylko wygasła mu kadencja. Tak, przygotowujemy się do konkursu. Chcemy jeszcze przedłużyć, żeby pan Edward Hartwig był zawsze w Radzie Nadzorczej i pełnił tą funkcję z ramienia Rady Prezesa. W tej chwili jeszcze mu no, jakiś, no, przedłużyliśmy taką odpowiedzialność zarządczą w tej spółce po to, żeby przygotować rzeczywiście dobrze konkurs i wyłonić prezesa, nowego prezesa tego portu lotniczego. Czy aż tak bardzo deficytowego, porównując wyniki finansowe z innymi portami w Polsce, tutaj trudno, no akurat się nie zgadzam, ale to jest oczywiście na odrębną taką tezą, to jest temat na odrębną dyskusję.
Przy czym szukamy oczywiście nowych możliwości obniżenia nie tyle kosztów funkcjonowania, bo tam się już nic więcej wycisnąć nie da, ale co zwiększenia tej strony przychodowej. Państwo czytacie na pewno te informacje, że wchodzi nowy przewoźnik, że są nowe planowane połączenia, co jest efektem właściwie już od wielu lat jakichś zabiegów poprzedniego jeszcze prezesa. Za to no myślimy poważnie o tej fotowoltaice. No mamy nadzieję, że wreszcie ona ruszy, że będziemy mogli wytwarzać energię elektryczną, sprzedawać ją, więc w ten sposób obniżymy, znaczy zwiększymy stronę przychodową i będziemy mogli obniżyć stratę, którą przecież my pokrywamy jako województwo każdego roku w ogromnych też kwotach. No i teraz te dwie drogi, zarówno 269 to jest Chodecz, tak, i Choceń i tam do granic województwa. No była dzisiaj grupa przedstawicieli gminy, mieszkańców właściwie gminy i no powtórzę tylko to, co im powiedziałem, że ten przetarg, który nie wyszedł, nie tyle, że będzie powtórzony, bo nie będziemy go powtarzać, ponieważ tam jedyny zresztą wykonawca, jedyny oferent zażądał od kilometra przeszło 10 milionów złotych. No, przepraszam, nie stać nas na takie pieniądze, więc zmieniamy w tej chwili projekt. Czy założenia, znaczy projektujemy tą drogę, bo to był zaprojektuj, wybuduj. W tej chwili przygotowuje WZD dokumentację, więc ten czas, który firma, którą byśmy wyłonili w przetargu, poświęciłaby na wykonanie dokumentacji i tak my go w tej chwili nie marnujemy, ponieważ to robimy sami własnymi siłami. Oddział Wojewódzki Zarząd Dróg Bydgoszczy to w tej chwili ma na deskach projektowych i robi. Także będzie na początku stycznia powtórzony przetarg, tylko już nie na zaprojektuj, wybuduj, tylko na wybuduj. I te 4,5 miliona złotych, 4,5 kilometra, które planowaliśmy zrobić, będzie zrobione. Przy czym tutaj w przyszłym roku wiosną chcemy wpuścić tam wykonawcę. Mamy w budżecie zaplanowane 12 milionów złotych i to się nie zmieniło. Zgodnie z tym, co rząd postanowił, mamy taką możliwość, aby złożyć do premiera wniosek o to, aby odroczyć nam realizację, bo dostaliśmy przecież z Polskiego Ładu na ten projekt 4,75 miliona złotych. I myśleliśmy, że my niestety stracimy te pieniądze, bo jeszcze 2-3 tygodnie temu takie były przepisy. Teraz one się zmieniły. Można wnioskować o to, żeby była prolongata realizacji tego typu inwestycji, bo przecież no nie tylko my mamy ten problem, ale bardzo wielu samorządowców w całej Polsce podobne. Więc w czasie akurat tak się złoży szczęśliwie, że ten projekt nie zostanie w żaden sposób dłużej realizowany. Myślę, że nawet szybciej. Dzięki temu, że zmieniamy jego zakres. Co do kolejnych etapów, 2024 też jest to już w tej chwili na, bo tam potrzebny jest RIT i ten odcinek trzeci do granic województwa podobnie jest w tej chwili przygotowywana dokumentacja. No fakt, że ta droga długo czekała na realizację, za co dzisiaj przeprosiłem naszych gości. A 268 tak, bo to było, to jest ogromne zadanie, to nie, czy...
To jest dojazd do stref inwestycyjnych. Ale... W Czyściu Kujawskim mamy na to zapytanie.
No tutaj otrzymaliśmy no, 77 milionów złotych. Ostatnia decyzja rządu w tej sprawie no, bardzo nas uradowała i zaczynamy realizację inwestycji ogromnej, no bo to jest długi odcinek. Od strefy ekonomicznej aż no, do końca tej drogi, więc no, bardzo ważny projekt. Nie wiem, czy na wszystkie pytania odpowiedziałem, ale...
Wydaje mi się, że tak.
Chyba więcej
ale to
nawet niż byłem
więcej, tak, tak. No dziękujemy bardzo, ale mimo wszystko chyba za mało, ponieważ pan radny Adam Banaszak ad vocem. Rozumiem, że chodzi o konkurs. Zapraszamy do konkursu z panem marszałkiem.
Proszę. Tacy fachowcy są potrzebni, szczególnie obeznani w lotnictwie, a pan Adam, jako że często do Komitetu Regionów latamy, to wie, jak tam się wszystkim posługiwać.
Dobrze. Proszę bardzo, pan radny Adam Banaszak ad vocem.
To prawda, że często korzystałem z portu lotniczego w Bydgoszczy. Zakładam, że jeszcze będę korzystał wielokrotnie. Natomiast może zostałem źle zrozumiany. Ja jakby potwierdzam, że deficyt w portach regionalnych jest rzeczą oczywistą i on dotyczy nie tylko warunków polskich, ale w ogóle tak jest w całej Europie. Jest pytanie oczywiście o skalę tego deficytu, no ale to kwestia właśnie ilości lotów i ewentualnie dodatkowych rozwiązań, chociażby ta fotowoltaika. Natomiast jeżeli już z założenia mamy deficytowy port i tak pewnie będzie, jeżeli do niego dopłacamy, to oczywiście istotną rzeczą jest to, żeby było możliwie dużo połączeń, żebyśmy jakby wiedzieli, po co ten deficyt pokrywamy i że on faktycznie obsługuje naszych mieszkańców, naszego województwa. No i po to jest potrzebna jakby pewna stałość, jeśli chodzi o funkcjonowanie tego portu. Stąd moje pytanie o ten konkurs. Cieszę się, że wkrótce będzie, bo tymczasowość na pewno źle mu służy. Natomiast jak jestem przy głosie, to jeszcze dodam jedną informację dotyczącą energii elektrycznej. Myślę, że istotną. Aktualnie mamy, od pewnego czasu obserwujemy spadek ceny energii elektrycznej. W tej chwili, jeśli chodzi o transakcje dzienne, hurtowe, one są już poniżej ceny, która jest ceną gwarantowaną. W związku z tym w ramach negocjacji jestem przekonany, że druga strona będzie starała się zabezpieczyć w przypadku wzrostu cen energii elektrycznej, jeśli chodzi o stawki. To trzeba pamiętać o tym, żebyśmy także zabezpieczyli naszą stronę, jeżeli ta energia elektryczna wróci, tak powiem, do poziomów akceptowalnych, przedwojennych, co zapewne w końcu nastąpi, tak żebyśmy ewentualnie również mogli korygować tę cenę w dół.
Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Roman Jasiakiewicz.
Dziękuję uprzejmie. Ja chciałbym nawiązać do słów pana marszałka i do przewozów kolejowych. Chcę bowiem zwrócić uwagę, że potencjalni partnerzy w przewozach, bo niektóre stwierdzenia były zdumiewające, winni mieć świadomość, że radni są żywotnie zainteresowani składnikami kosztów. A więc jak można tych kosztów nie podać, to tego zupełnie nie rozumiem. I warto firmom, szczególnie przewozom regionalnym, uświadomić, że przecież to radni głosują budżet, z którego ciężkie, wielkie pieniądze w ciągu najbliższych 8 lat będziemy wydawali i myślę, że byłoby wskazane, aby także radni w którymś momencie zobaczyli, na co składają się koszty przewoźników, którzy dokonali takich wyliczeń, że taniej już być nie może. A przy okazji chciałbym ku pamięci, bo taka jest prośba samorządu Dobcza i mieszkańców tej gminy, zaapelować o drogę 244 na skutek piątki, która skądinąd bardzo potrzebna. Naruszone zostało bezpieczeństwo mieszkańców. Chodzi o chodnik, ścieżkę rowerową. Kolejny raz były składane deklaracje, obietnice, a w planach województwa tego mieszkańcy nie zauważyli. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Michał Krzemkowski, ad vocem.
Odnosząc się do wypowiedzi radnego Czepka, który jak gdyby skontrował moją wypowiedź, to ja chciałbym podkreślić, że tego typu rozwiązania, w którym ta wielka niewiadoma, którą jest cena energii, są takie rozwiązania w pozostałych województwach, gdzie rzeczywiście samorząd województwa jak gdyby bierze na siebie ten ciężar, więc i również w tych województwach, gdzie rządzą pana partyjni koledzy. W związku z tym nie jest to jakiś mój wymysł, po prostu tak się praktykuje i taką decyzję podjął też marszałek województwa, o czym świadczy chociażby autopoprawka do wieloletniej prognozy finansowej, którą mamy dzisiaj głosować. Ja doskonale rozumiem wątpliwości pana marszałka, tylko nie rozumiem tego, że w zeszłym tygodniu coś zdecydował, podjął jakieś, że tak powiem, podjął jakąś deklarację. Znalazło to swój finał w autopoprawce do wieloletniej prognozy finansowej. Aneks do umowy jest jak gdyby znany i w zeszłym tygodniu wydawało się, że wszystko jest wyjaśnione i nagle przez weekend pojawiają się wątpliwości. Tego po prostu nie rozumiem.
Dziękuję bardzo. I pan marszałek Piotr Całbecki.
Dziękuję bardzo. Za chwilę pan skarbnik wyjaśni, na czym te wątpliwości polegają.
Proszę mi wierzyć, że nie mieliśmy wszystkich informacji do piątku popołudniem, na podstawie których ostatecznie można byłoby podjąć świadomie decyzję, ostateczną decyzję o zaakceptowaniu tego aneksu. Dlatego sama treść i mechanizm był oczywiście wynegocjowany długo, dosyć naprawdę. No, staraliśmy się zrozumieć, mówię tu o dwóch stronach, ale ten wsad, czyli baza, od której się liczy ostatecznie współczynnik waloryzacji ceny, w oparciu o ceny, no, nas zaskoczył i nawet kiedy otrzymaliśmy w piątek informację, z czego obecnie cena energii, bo to jest punkt wyjścia, z czego dziś wynika cena energii, którą płacą przewozy regionalne w trakcji PKP, tak to chyba się nazywa. No niestety my nie wiemy wciąż, panie radny. I to nie jest kwestia, że my coś przeoczyliśmy, znaczy, że my zmieniamy o 180 stopni. My wiedzieliśmy, że musimy mieć tę informację, żeby ten aneks miał w ogóle dla nas jako strony sens. Dlatego kiedy już no, dowiedzieliśmy się w piątek, a dziś jest poniedziałek, przypomnę, po południu, jakie są składowe i z czego wynika ta cena, no trochę jesteśmy z tymi danymi no, zdumieni i no, one naprawdę skłaniają nas do tego, że by jeszcze raz z przewozami dzisiaj ostatecznie ustalić, czy ten aneks na pewno jest potrzebny, bo skoro może my błądziliśmy, szukaliśmy jakichś lepszych rozwiązań, które nas zabezpieczą przed nadwyżkami i może coś zaoszczędzimy dzięki temu. No przecież taki był cel tej naszej batalii, żebyśmy po prostu mogli, kontrolując te ceny i teraz wiedząc o inicjatywie ustawodawczej, no po prostu te ceny trochę sobie zbić. Ale skoro dziś się dowiadujemy, że dziś, a jeszcze przecież nie jest rozstrzygnięty nowy przetarg na dostawy energii elektrycznej, bo przewozy jeżdżą na starej umowie, jakiej nikt tego nie wie. O to właśnie chodzi, że my nie wiemy, ile tak naprawdę i za co przewozy płacą. Mało tego, rozliczamy się ze średniej, jaką ponosi spółka w Polsce. I ta dana, no, którą dzisiaj dostaliśmy, to jest mniej więcej tyle kosztuje, ile czyli że przewozy dzisiaj płacą tyle, ile mamy zagwarantowaną cenę w ustawie. No więc jeżeli, a wiemy, są takie spółki, które przecież też korzystają z trakcji, są to spółki samorządowe, u naszych sąsiadów posprawdzaliśmy, te ceny, jeszcze te stare, no zupełnie inaczej wyglądają. To nie jest 850 zł, tylko znacznie mniej. No więc czy dzisiaj, dlaczego taka została nam podana ta kwota? My tego nie wiemy i dlatego wciąż no, nie rozumiemy tego mechanizmu. I pan radny Jasiakiewicz, no przecież to jest abecado. No, my nie rozliczamy się z jakimś partnerem prywatnym, gdzie jest tajemnica, jakaś umowa spółki, nie wiadomo, objęta klauzula tej umowy jest umową jakąś, klauzulą jakąś poufności. Są to środki publiczne i my oczekujemy no, po prostu transparentności w tym zakresie. No co to za problem, żeby nam powiedzieć, jaka jest składowa kosztów, które płacimy trakcji elektrycznej, przecież my na to płacimy, no a nie przewozy regionalne. Wiemy, ile PLK kosztuje dokładnie, wiemy, ile kosztują inne kwestie pracownicze w spółce, to wszystko wiemy, wydaje nam się drogo, ale akceptujemy, ale tu po prostu nie wiemy. No i poproszę pana skarbnika, żeby też wyjaśnił bliżej, bo to nie jest żadna tabula rasa, to nie jest żadna tajemnica, wiedza tajemna. My chcemy jak najbardziej o tym rozmawiać no, transparentnie i jestem przekonany, że dzisiaj z prezesem podpiszemy umowę, bo nie mamy po prostu innego wyjścia. No nie mamy innego wyjścia. Przecież nie staną pociągi i co, będziemy nadal patrzeć na siebie i w grudniu i obrzucać się odpowiedzialnością. My chcemy tę umowę nawet jeśli aneksuje się, nie uda nam dzisiaj jakby zaakceptować. Wiem, że dużo czasu na to poświęcił też prezes, bo musiał Radę Nadzorczą zwoływać, tam ma strukturę taką odpowiedzialności, że powyżej jakiejś kwoty wszystko musi być akceptowane przez Radę Nadzorczą. No ale jeśli nawet poszliśmy w kierunku, który nam nie przyniósł żadnego efektu i mówimy, dobra, to wracamy do punktu wyjścia naszych z ustawy, z przetargu, no to chyba to nie była zła propozycja, skoro my akceptujemy ostatecznie tą proponowaną pierwotnie kwotę, którą nam zaproponowano w wyniku postępowania przetargowego.
Dziękuję bardzo. Jeszcze może tak, może najpierw pan skarbnik Paweł Adamczyk, bo rozumiem, że pan radny Michał Czepek ad vocem. Proszę o wyjaśnienie.
Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, ja może trochę tytułem wstępu i żeby historycznie przedstawić wszystkie informacje tak bardzo precyzyjnie. Jak państwo wiecie, była najpierw dyskusja, czy ma być postępowanie przetargowe w trybie ustawy o PZP, czy w trybie konkurencyjnym według przepisów kodeksu cywilnego. To też związało się później ewentualnie z tą sprawą w sądzie, którą zostały złożone przez Arriwę i Polregio. W związku z tym, że otrzymaliśmy informacje z Urzędu Zamówień Publicznych, czyli od właściwego organu, który tak de facto odpowiada za zamówienia publiczne w Polsce, że ma być to postępowanie przeprowadzone w trybie kodeksu cywilnego, czyli postępowanie konkurencyjne z uwzględnieniem rozporządzenia unijnego, ale nie w trybie ustawy PZP, przeprowadziliśmy normalne postępowanie konkurencyjne w trybie postępowania kodeksu cywilnego. W tym postępowaniu zostały złożone cztery oferty, dwie przez spółkę Arriwa i dwie przez spółkę Polregio. W wyniku złożonych ofert, oferty zawierały dwa elementy. Stawkę kosztu za pociągu kilometr i deklarowane przychody, które są do osiągnięcia w przeliczeniu na pociągu kilometr. W wyniku analizy tych ofert, które zostały złożone i przez Arriwę i przez Polregio, doszliśmy do wniosku, że koszty, które zostały, stawka kosztu i zarówno przez Arriwę i przez Polregio, odbiegają jakby od tych kosztów, które nam wychodziły z analizy wykonania planów finansowych w latach poprzednich i z wykonania za pierwszy i drugi kwartał tego roku. W związku z powyższym podjęliśmy negocjacje. W wyniku tych negocjacji Polregio powiedziało, że tak wysoka stawka kosztu związana jest z ryzykiem ceny energii elektrycznej. Dobrze, to jest. Przyjęliśmy to do wiadomości, w związku z powyższym wypracowaliśmy przez 2 miesiące tak zwaną klauzulę waloryzacyjną. Klauzula waloryzacyjna miała polegać na tym, że od stawki kosztu, który został zaproponowany przez Polregio, odejmujemy koszt potencjalnego ryzyka za koszt energii elektrycznej, który został wkalkulowany do tej stawki i dodajemy aktualną stawkę, którą płaci Polregio. Poprosiliśmy, zostało do tego przełożone to zostało na część normatywną w formie aneksu plus potencjalne kwoty, które my zaproponowaliśmy do wyliczenia, żeby przenieść język normatywny na język matematyczny, żeby można było to zobrazować na konkretnych cyfrach. Czekaliśmy tak de facto, tu nie ma pani marszałek Jędrzejewskiej, ale też to myślę, żeby potwierdziła, około 1,5 miesiąca, zanim uzyskaliśmy informacje, jakie właściwe kwoty mamy podstawić do konkretnych wzorów. Utrzymaliśmy te informacje tak de facto w ubiegłym tygodniu i we wtorek jeszcze do godziny 21.30 negocjowaliśmy treść aneksu, który został uzgodniony, tak de facto zaparafowany w tym sensie, że projekt aneksu tych zapisów i tych wzorów matematycznych akceptujemy. Oczekiwaliśmy jeszcze konkretnych wyliczeń. Konkretne wyliczenia, jeżeli chodzi o parametry, które zostały uwzględnione do wyliczenia, zostały przesłane nam w piątek w godzinach popołudniowych. W związku z tym, że te wartości, mamy wątpliwości do tych przedstawionych wyliczeń, proponujemy na chwilę obecną podpisanie, tak jak powiedział pan marszałek, według stawki złożonej, czyli uwzględniającej wszystkie ryzyka przez Polregio, a do aneksu wrócimy, kiedy będziemy mieli uzupełnione informacje i kiedy ewentualnie będzie przyjęta ustawa, dlatego że do tej ustawy, tak jak państwo wiecie, też jest złożona autopoprawka i jest jeszcze wiele wątpliwości. I tak wygląda cała sytuacja. I w związku z powyższym proponujemy zmiany do wieloletniej prognozy finansowej, które będą uwzględniały na chwilę obecną możliwość rozstrzygnięcia według stawek złożonych w pierwotnym postępowaniu przetargowym przez Polregio, czyli tych maksymalnych stawek, które gwarantują i które uwzględniały tak de facto ryzyko zmiany ceny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jest to bardzo rzeczowa i przemawiająca również do wyobraźni odpowiedź. Natomiast może w kolejności, tak? Pan radny Michał Czepek, ad vocem.
Ja bardzo dziękuję, rezygnuję z głosu. Pan Skarbnik wyjaśnił wszystko, o co chciałem zapytać.
Dziękuję serdecznie. W takim razie pan radny Adam Banaszak.
To ja chciałem tylko zwrócić uwagę na jeden, przypomnieć to, co już powiedziałem właściwie, ale to też się pojawiło w wypowiedzi pana skarbnika. Te ryzyka nie zawsze muszą być plusowe. Jeżeli mówimy, znaczy w sensie, że mogą zwiększać cenę energii. Dzisiejsze ceny gazu są poniżej tych cen, które w ogóle dnia dzisiejszego i następnego. Aktualne ceny są poniżej cen wyjściowych sprzed półtora roku tak naprawdę, co oczywiście nic nie oznacza, że ryzyko się zmniejsza w jakikolwiek sposób. Także ceny energii spadły. No, trzeba pamiętać o tym, że jeżeli wszystko będzie dobrze, w sensie to, co decyduje o cenie energii elektrycznej, czyli jakby ten najdroższy nośnik będzie na niskim poziomie, to jest duża szansa, że ceny energii będą spadać. Może nie wrócą do poziomów tych sprzed w ogóle kryzysu, ale mogą być zdecydowanie niższe niż w tej chwili. Także prośba o uwzględnienie po prostu tego w dwie strony. Tak? Ryzyko oczywiście wzrostu, ale też uwzględnienie tego, że te ceny mogą spaść.
Dobrze, dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Michał Krzemkowski.
Jeszcze tylko krótkie pytanie, panie skarbniku. Czyli ten aneks, który, przepraszam, tą autopoprawkę, którą będziemy, tą zmianę WPF-u wraz z autopoprawką głosujemy przy założeniu, że ten aneks będzie podpisany, bo gdyby nie miał być podpisany, to wydaje mi się, że wówczas jest to nieaktualna ta autopoprawka. No, tak ja to rozumiem.
Chyba nie. Proszę bardzo, pan skarbnik Paweł Adamczyk.
Autopoprawka uwzględnia złożoną ofertę Polregio. Jeżeli się okaże, że podpiszemy aneks i ten aneks będzie korzystny, to wtedy będziemy mogli znieść i zmniejszyć środki finansowe na poszczególne zadania albo ewentualnie uruchomić kilka połączeń więcej.
Dziękuję bardzo. Czy możemy... Proszę bardzo, pan marszałek.
No właściwie to, co pan skarbnik powiedział, jedynie dodam, rozwinę, że ostateczne rozbicie kwot na poszczególne zadania jest tu istotne i tu chodzi o w tych przesunięciach, które dzisiaj proponujemy, nie o zwiększenie ogólnej puli, tylko o zwiększenie w pewnych miejscach brakujących pieniędzy, przesunięcie ich, bo tu no, bazowaliśmy na ostatecznie policzyliśmy, ile dokładnie pociągu kilometrów będziemy mieć na których liniach. No i teraz już wiemy, ile będziemy na przykład musieli zapłacić, zagwarantować pieniędzy na PLC. No bo tutaj głównie chodzi w tych przesunięciach o to, żebyśmy zagwarantowali środki na zapłacenie pieniędzy za korzystanie z linii, z trakcji. No dziś będziemy musieli z przewozami regionalnymi rozmawiać tak długo, aż ostatecznie tą umowę no po prostu zawrzemy. Nie wiem, niepotrzebnie jest tyle jakiejś atmosfery wokół tego projektu, wokół tego przetargu, gdzie wszyscy nam doradzają, próbują jakoś narzucić jakieś rozwiązania. No my musimy sami zrozumieć, proszę Państwa, my jesteśmy pierwszym w ogóle w regionie w Polsce, który wziął na siebie, został zmuszony właściwie do takiego postępowania. Więc my oczekujemy naprawdę partnerstwa z drugiej strony, a nie jakiejś takiej, ponaglania i szukamy dobrych rozwiązań. My nie rozumiemy, dlaczego ta cena dzisiaj wyjściowa, która jest dla nas nie do przyjęcia, znaczy nie rozumiemy, skąd się biorą te czynniki, ale też nie mamy dostępu do umowy. No przecież bardzo prosto moglibyśmy też zawrzeć jakąś klauzulę poufności, że nikt z nas by nie wynosił na zewnątrz tych informacji. Dlaczego my nie możemy poznać umowy, która łączy Polregio z trakcją elektryczną, z trakcją PKP? Przecież wtedy byłaby sprawa już zupełnie czytelna. No za to my się, no to też nas nie do końca satysfakcjonuje. Mamy rozliczać w taki sposób, i to pan skarbnik też pewnie potwierdzi, że mamy wziąć jakąś średnią ogólnokrajową ceny, którą płaci Polregio do trakcji. No i to też nie wiemy, dlaczego my mamy płacić, nie wiemy teraz, czy więcej, czy mniej w stosunku do innych regionów. Być może mniej, ale to chcielibyśmy to wiedzieć, no po prostu, a nie jesteśmy wrzuceni do jakiegoś jednego wielkiego worka, I tutaj nawet te liczniki, które zainstalujemy na pociągach, nie odpowiedzą na ostatecznie pytanie, ile za tą energię płacimy, bo jeszcze to jest wciąż, bo oprócz tej ceny, którą gwarantować ma ustawa, pamiętajmy, że jeszcze jest cena, ten narzut przesyłowy. I tutaj konia z rzędem, nikt nie potrafi nam powiedzieć, ile to kosztuje, ten przesył właśnie. Nie? Więc to, no nie wiemy, jeżeli to będzie kwota 800 zł plus jeszcze przesył, który no, nie wiem jaki jest do końca, no to w ogóle będziemy musieli przyjść do państwa, poprosić o kolejne 20 milionów złotych, żeby dopłacić do przewozów. A takiej sytuacji no nie chcielibyśmy, bo budżet jest po prostu już na, że tak powiem, ostatnich oparach, jeśli chodzi o elastyczność.
Dziękuję bardzo. Rozumiem, panie marszałku, że dzisiaj długi dzień pracy kończy się o 24. Proszę, możemy uznać w takim razie, że sejmik informację rozpatrzył. Przed nami następny punkt porządku obrad, który przewiduje informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021-2022. Państwo radni otrzymali informację. Informacja była przedmiotem obrad Komisji Edukacji i Nauki. Otwieram dyskusję w takim razie. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Zamykam dyskusję. Sejmik informację rozpatrzył. Przed nami następny punkt porządku obrad, który przewiduje rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie trybu zgłaszania przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej. Projekt przewodniczącej Sejmiku, druk nr 8/22. Państwo radni otrzymali projekt uchwały. Pani mecenas ma jeszcze tutaj do dodania jedno zdanie. Proszę bardzo.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ja z taką kwestią formalną. 13 października został opublikowany nowy tekst jednolity ustawy o samorządzie województwa pod pozycją 2094. W związku z tym we wszystkich projektach uchwał, które Państwo dzisiaj będą podejmowali i podejmą, zostanie to dostosowane, tak? Więc zamieniamy nowy tekst jednolity na tekst 2024.
Dziękuję bardzo. Otwieram w takim razie dyskusję. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie trybu zgłaszania przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej. Projekt przewodniczącej Sejmiku, druk nr 8/22. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Podaję wyniki głosowania. 20 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. W następnym punkcie porządku obrad będziemy rozpatrywać i podejmować uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Unisław. Projekt Zarządu Województwa, druk nr 90/22. Państwo radni otrzymali projekt uchwały. Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury oraz Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Przystępujemy do głosowania uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Unisław. Projekt Zarządu Województwa, druk nr 90/22. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Podaję wynik głosowania. 20 głosów za, brak głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. Przed nami następne punkty porządku obrad, które przewidują rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2022-2039, projekt zarządu województwa, druk nr 95/22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2022, projekt zarządu województwa, druk nr 96/22. Państwo radni otrzymali projekty uchwał oraz autopoprawkę zarządu województwa do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2022-2039. Proponuję łączną nad nimi dyskusję. Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała wyżej wymienione projekty uchwał pozytywnie. Poproszę skarbnika województwa pana Pawła Adamczyka o przedstawienie projektów uchwał.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, jeżeli chodzi o zmiany do budżetu i do wieloletniej prognozy finansowej, wieloletnia prognoza finansowa dotyczy zmian tych kolejowych, o których była dyskusja na temat rozstrzygnięcia, możliwości rozstrzygnięcia postępowania. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany do budżetu, uzyskaliśmy w ramach zmiany ustawy o dochodach 32 676 tysięcy 640 zł 94 zł. Wprowadzamy te środki po stronie dochodów i w wyniku tej zmiany zmniejszamy deficyt i uwalniamy wolne środki po to, żeby zgodnie z intencją ustawodawcy te środki wykorzystać przy projekcie budżetu na 2023 rok. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w takim razie. Tak, proszę bardzo. Zawiesiłam głos, żeby poczekać. Proszę bardzo,
bardzo pan bardzo
przewodniczący Stanisław Pawlak.
Miałem nie pytać, ale wystąpienie pana skarbnika mi zrodziło pytanie. W jakim kierunku mamy wykorzystać te środki w roku 2023? Na jaki przede wszystkim cel one byłyby skierowane, czy będą skierowane?
Dziękuję bardzo i pan skarbnik odpowie.
Odpowiadając na to pytanie, generalnie musimy 15% z tej kwoty przeznaczyć na efektywność energetyczną do 2027 roku. Takie są wymogi, jeżeli chodzi o te dodatkowe środki. Z tego będziemy musieli się rozliczyć sprawozdaniem do wojewody do 2028 roku. Czyli to jest mniej więcej około 4 900 000 będzie musiało być wydane na efektywność energetyczną, ale w ramach tej efektywności energetycznej sumuje się wszystkie wydatki, które są w naszych, nie tylko w budżecie, ale jednocześnie w instytucjach kultury i w innych jednostkach, które są osobami prawnymi. Natomiast te środki po prostu będziemy widzieć, jakie jest zapotrzebowanie w zakresie poszczególnych zadań budżetowych przy projekcie budżetu i zamiast wziąć większy kredyt, to sfinansujemy te wydatki z tych środków, które uzyskaliśmy.
Dziękuję bardzo. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Zamykam w takim razie dyskusję. Przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2022-2039, projekt zarządu województwa, druk numer 95/22 wraz z autopoprawką zarządu województwa. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Podaję wynik głosowania. 19 głosów za, brak głosów przeciwnych, 1 głos wstrzymujących się. Sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. Przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2022, projekt zarządu województwa, druk numer 96/22. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Podaję wynik głosowania. 18 głosów za, brak głosów przeciwnych, 1 głos wstrzymujący się. Sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. Przed nami następny punkt porządku obrad, który przewiduje rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy humanitarnej miastu Izmail w Ukrainie. Projekt zarządu województwa, druk numer 97/22. Państwo radni otrzymali projekt uchwały. Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa, Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa, Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Otwieram w takim razie dyskusję. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Możemy przystąpić do głosowania uchwały w sprawie udzielenia pomocy humanitarnej miastu Izmail w Ukrainie, projekt zarządu województwa, druk numer 97/22. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Podaję wynik głosowania. 20 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. Szanowni Państwo, ogłaszam przerwę pół godziny. Ja wiem, natomiast na prośbę marszałka. Nie wiem, chyba że już ta przerwa nie jest potrzebna. Czy mogłyby jakieś służby wyjaśnić tę kwestię? Pan marszałek prosił mnie o przerwę przed sesją, więc być może uległa zmianie ta, bo będzie w tej chwili podpisywana umowa z Arrivą. Może tak, w związku z tym, że spor Polegio będzie to trwało zdecydowanie dłużej, a myśleliśmy, że będziemy mieli za sobą, może ogłaszam w takim razie 15-minutową przerwę. Przepraszam za zamieszanie. Czasami informacje są niespójne. 15 minut przerwy, tak? Szanowni Państwo, pozwolicie, że wznowię obrady. Przed nami następny punkt porządku obrad, który przewiduje rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2023 roku. Jest to projekt zarządu województwa, druk nr 91/22. Państwo radni otrzymali projekt uchwały. Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Otwieram w takim razie dyskusję. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2023 roku. Projekt zarządu województwa, druk nr 91/22. Kto z pań i z panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Podaję wyniki głosowania. 19 głosów za, brak głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. Przed nami następny punkt porządku obrad, który przewiduje rozpatrzenie podjęcia uchwały w sprawie programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023. Projekt zarządu województwa, druk nr 92/22. Państwo radni otrzymali projekt uchwały. Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Możemy przystąpić do głosowania uchwały w sprawie programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023. Projekt zarządu województwa, druk nr 92/22. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Podaję wynik głosowania. 19 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. W następnym punkcie porządku obrad rozpatrzymy i podejmiemy uchwałę w sprawie nadania statutu Centrum Onkologii imienia profesora Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy. Projekt zarządu województwa, druk nr 94/22. Państwo radni otrzymali projekt uchwały, a Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Możemy przystąpić do głosowania uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Onkologii imienia profesora Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy. Projekt zarządu województwa, druk nr 94/22. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Podaję wynik głosowania. 19 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. Przed nami następny punkt porządku obrad, który przewiduje rozpatrzenie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obszaru chronionego krajobrazu Jezioro Głuszyńskie. Projekt zarządu województwa, druk nr 93/22. Państwo radni otrzymali projekt uchwały oraz materiały dodatkowe. Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. W takim razie przystępujemy do głosowania uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obszaru chronionego krajobrazu Jezioro Głuszyńskie. Projekt zarządu województwa, druk nr 93/22. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Podaję wynik głosowania. 18 głosów za, brak głosów przeciwnych, przy jednym głosie wstrzymującym się sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. W następnym punkcie porządku obrad rozpatrzymy i podejmiemy uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi Projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, druk nr 16/22. Państwo radni otrzymali projekt uchwały ze względu na ochronę danych osobowych, osób fizycznych. Bardzo proszę, aby Państwo w swoich wystąpieniach nie upubliczniali danych osobowych. Treść dokumentów w tym zakresie została zanonimizowana. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Możemy przystąpić do głosowania uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, druk nr 16/22. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Mogę podać wynik głosowania. 15 głosów za, 1 głos przeciwny, 3 głosy wstrzymujące się. Sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. Przed nami następny punkt porządku obrad, który przewiduje rozpatrzenie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, druk nr 17/22. Państwo radni otrzymali projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Tak, bardzo proszę, pan przewodniczący Michał Krzemkowski.
Tak, mam pytanie, ponieważ ta petycja, która została skierowana do nas z prośbą o zmianę uchwały, ona się wpisuje w pewien porządek, że tak powiem, petycji, które zgłaszają do nas mieszkańcy obszarów chronionego krajobrazu. Mamy ich kilkanaście na terenie województwa i wiążą się z tym, że wielu mieszkańców województwa ma swoje nieruchomości w tym pasie 100 metrów od brzegu jeziora, które znajduje się. Często jest to parę jezior w obrębie jednego obszaru chronionego krajobrazu. I tam są podejmowane najczęściej przez nas decyzje, że w jakiś sposób idziemy tym ludziom na rękę, to znaczy liberalizujemy zakazy, które mają miejsce na tych obszarach, a mianowicie zmniejszamy tą odległość od jeziora, akceptujemy pewne sytuacje infrastrukturalne. Chodzi o to, żeby realizując wymogi ochrony środowiska, jednocześnie nie naruszać praw własności i praw mieszkańców do korzystania ze swoich parceli, które często nabywali z myślą o wypoczynku, rekreacji. I przed chwilą przyjęliśmy uchwałę, która rzeczywiście wychodzi naprzeciw takim potrzebom mieszkańców i włącza w zmianę uchwały szereg różnego rodzaju wyłączeń od zakazów. Tymczasem tutaj mieszkańcy zwracają się właściwie z podobną sprawą. Mają swoje włości blisko jeziora. Chcieliby tam odpoczywać, chcieliby tam spędzać czas, mieć jakieś wiaty, altany, móc postawić tam kemping. I okazuje się to niemożliwe, a my nie chcemy wyjść naprzeciw prośbie, nie chcemy dokonać zmian, nie chcemy tym ludziom w żaden sposób pomóc. Jednocześnie uznajemy to, że w tym obszarze mogą być zabudowania, owszem, jeżeli dotyczą one rolnictwa czy rybactwa. Natomiast jeżeli chodzi o rekreację, odpoczynek, to absolutnie się na to nie zgadzamy. Ja się z tego typu filozofią myślenia nie mogę zgodzić. Uważam, że powinniśmy szukać jednak jakiegoś rozwiązania, żeby tym ludziom pomóc, że nie powinno to się w ten sposób odbywać, że po prostu zbywamy ich, że jak gdyby nie ma naszej zgody, radźcie sobie sami, radźcie sobie z tym problemem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I pan przewodniczący Robert Malinowski.
Pani przewodnicząca, szanowny kolego, zmiany mają swoich gospodarzy, te obszary chronionego krajobrazu. I proszę zwrócić uwagę, że my tu reagujemy na wnioski samorządów. Poprzednia uchwała, która była przed chwilą zatwierdzona, była na wniosek gminy Topulka oraz Piotrków Kujawski. Gospodarzem tych terenów jest gmina. Ona podejmuje decyzje i wnioski do nas, co my mamy zrobić. W przypadkach osób pojedynczych takich wniosków nie ma. To po pierwsze. Po drugie, nawet gdyby był wniosek gminy, To są procedury. Po pierwsze, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska mówi, możecie dokonać takiej zmiany, bo tam nie ma istotnych takich czynników, które można by chronić, czy w zieleni, czy tam w faunie, czy florze. Czegoś takiego tu nie było. Z drugiej strony my jesteśmy zobowiązani, żeby zatrzymać rozwój urbanistyczny, jeżeli są jakieś obszary chronione. Muszą być też tunele przejściowe nad jeziorami. Osoby no, mają prawo nie wiedzieć, jakie są przepisy. Te budynki, które są, które były już na obszarach chronionych wcześniej, w momencie powołania tego obszaru, one mogą się rozbudowywać. W granicach oczywiście określonych, ale nowych budynków jest zakaz z wyjątkiem, tak jak mówiłeś tam, rolniczych i tak dalej. W tym przypadku czegoś takiego nie było. Osoba nie jest zorientowana i powinna się zgłosić do miejscowej rady gminy, żeby tam podjęli decyzję. Tylko tyle powiem.
Dobrze, dziękuję bardzo. I może najpierw pan radny Michał Czepek, bo myślę, że to w tej samej sprawie. Tak? I za chwilę pan przewodniczący Michał Przemkowski. Proszę.
Dziękuję pani przewodnicząca. W imieniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która rozpatrywała tę petycję mieszkańców, drodzy państwo, chciałem tylko zwrócić uwagę, że OHAK, o którym mówimy, został powołany przez wojewodę bydgoskiego 31 lat temu. Mhm. Tak, czyli ten stan prawny wszedł w życie 31 lat temu. Od tego czasu na wskazanym terenie w tej uchwale, w przedmiotowej petycji, zostały wskazane nieruchomości, które zostały zabudowane w sposób nielegalny, jako samowola budowlana przez mieszkańców lub turystów, którzy na terenie danej gminy posiadają swoje nieruchomości. I teraz zgodnie z tym, co powiedział praktyk, pan przewodniczący Robert Malinowski, który przez wiele lat był prezydentem i wie, jak to jest od strony działalności gminy. W przypadku, kiedy jest inwestycja celu publicznego, na przykład budowana przystań nad jeziorem albo nad jakąś rzeką, oczywiście wtedy gmina występuje, spełniając całą procedurę konieczną do tego, żeby móc ubiegać się o takie pozwolenie i wtedy szanowna Wysoki Sejmik wtedy podejmuje decyzję o tym, żeby ograniczyć te ograniczenia, które są w naszej uchwale ohakowskiej. Natomiast tutaj mieszkańcy wystąpili z prośbą o usankcjonowanie samowoli budowlanej. I tutaj to gmina wystąpiła o to, żeby takiej zgody nie dawać.
Dobrze, dziękuję bardzo. I pan przewodniczący Michał Krzemkowski, ad vocem.
Chciałbym zauważyć, że te korytarze ekologiczne, jak mówił pan przewodniczący Malinowski, mimo wyłączenia, szeregu wyłączeń, które miały miejsce w poprzedniej uchwale, a zdecydowana większość z tych wyłączeń wcale nie dotyczy inwestycji celu publicznego, tylko dotyczy prywatnych inwestycji w tym pasie 100-metrowym. I tam jednak udało się, mimo tych wyłączenia tych zakazów, utrzymać te ekologiczne korytarze. W związku z tym ten argument jak gdyby tutaj upada. A z drugiej strony, no jeżeli pozwalamy na budowę infrastruktury rolniczej czy rybackiej, to tak samo w myśl tej logiki doszłoby do naruszenia korytarzy ekologicznych. W moim przekonaniu, jeżeli będą mądre zmiany wprowadzone, to nie dojdzie do takiego naruszenia korytarzy ekologicznych i ten interes właścicieli nadjeziornych parceli z interesem ochrony środowiska można kompromisowo uzgodnić ze sobą. Jeśli chodzi o te zabudowania, o których mówił pan Czepek, pan radny Czepek, to ja się zgadzam, to co zostało nielegalnie zbudowane powinno być usunięte. Natomiast to wcale nie wyklucza, że wprowadzając tego typu wyłączenia w przyszłości mogłaby powstać taka infrastruktura turystyczna czy rekreacyjna, która w żaden sposób nie wchodziłaby z misją ekologiczną tych obszarów.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Stanisław Pawlak.
Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, jako członek Komisji Petycji, Skarg i Wniosków chcę wzmocnić głos pana Michała Czepka. Otóż my nie rozpatrujemy dzisiaj, czy skrócić strefę ochronną, czy nie, bo taki wniosek do Urzędu Marszałkowskiego ani do Sejmiku nie wpłynął. Wpłynęła petycja, czyli jak gdyby skarga na to, że jest taki stan,
ze strefą ochronną, jaki jest na dzisiaj przyjęty, a był on uzupełniony w roku 2020. I to władze gminy powiadomiły nadzór budowlany w Nakle, żeby sprawdzić, czy to, co się tam zaczęło budować i zostało ustawione, jest w zgodzie z prawem. Nadzór budowlany przeprowadził kontrolę i stwierdził, że nie jest to zgodnie z prawem. W tym momencie właściciele tych działek, którzy złamali wcześniej prawo, wystąpili do sejmiku, do nas, z petycją, żeby dostosować prawo do istniejącej zabudowy. Czyli proces, my mówimy, kolego Michale, o odwrotnym procesie, jaki my tutaj stosujemy. Nadzór budowlany postąpił niewłaściwie, bo zawiesił postępowanie w tej sprawie i czeka na decyzję sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. To jest jakieś kuriozum. Jeżeli jest złamane prawo, to nadzór budowlany wykonuje swoje czynności nadal, a nie wiadomo, czy i kiedy sejmik dokona zmian lub nie dokona tych zmian. W tej sytuacji ta petycja, która została tak zatytułowana, zdaniem komisji jednomyślnie została zaproponowana sejmikowi o jej odrzucenie, wykorzystując stanowisko pana burmistrza w tej sprawie, jak i również stanowisko starosty. Więc to wszystko jest moim zdaniem za późno. Trzeba było najpierw mówić o skróceniu tej strefy przed inwestowaniem w tamtym terenie. I na koniec tylko z jednym się nie zgodzę, z kolegą przewodniczącym Chrzemkowskim. Ja nie znam przypadku, żeby budynki rolnicze czy rybackie były budowane gdzieś w strefie. Proszę wymienić taki przykład, bo na pewno jeżeli jest, to jest też złamanie prawa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja myślę, że to nie jest przedmiotem naszej obecnej dyskusji. Ja podobnie jak pan przewodniczący Stanisław Pawlak zrozumiałam w ten sposób działania komisji, ale rozumiem, że pan Robert Malinowski chciałby wzmocnić jeszcze ten głos. Proszę bardzo.
Pani przewodnicząca, szanowni państwo, ja jeszcze chciałbym raz podkreślić naszą rolę sejmiku, rola pomocnicza dla samorządów niższego szczebla, powiatowych i gminnych. Czym innym jest wystąpienie osoby fizycznej, a czym innym wystąpienie osoby gminnej, prawnej. Pan wójt czy rada miejscowości powinna do nas wystąpić, to znaczy, że oni akceptują to, co obywatel na tym terenie chce zrobić. Mm-hmm. Jeżeli jest pojedyncza osoba, to od razu ja wiem, że światła mi się zapalają, że tam coś nie gra. Tak, przepraszam, tak mówimy, trzeba sprawdzić. Tu, no nie, ja jestem zwolennikiem porządku. Jeżeli gmina wnioskuje, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska tak nie ma nic przeciwko, to my, nie ma takiego przypadku, my zawsze się zgadzaliśmy. My jesteśmy dla ludzi z gmin i z powiatów, a nie oni dla nas.
Dziękuję bardzo i proszę pan radny Michał Czepek.
Przewodnicząca, kończąc już tę dyskusję, tylko powiem, że skoro akt prawny został wywołany 31 lat temu, to gwarantuję państwu radnym, że i studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy i plany miejscowe, jeżeli takowe są na tym terenie, wykluczały możliwość zabudowy. Więc to chyba jest odpowiedź na wszystko, tak? Nie tak. Można było wydać ani warunków zabudowy, ani pozwolenia na budowę takim podmiotom, żeby zbudowało sobie takie domki. Natomiast tak, gwarantuję koledze Krzemkowskiemu, że jeżeli gmina zwróci się z wnioskiem do nas o ograniczenie OHAK-u z rozsądnych przyczyn, to na pewno zagłosuje za.
Dobrze, ja się obawiam, czy nie będzie potrzeba wizji lokalnej, bowiem rozmawiamy o czymś, co trochę jest abstrakcyjne. Proszę bardzo, pan Michał Krzemkowski, przewodniczący ad vocem.
Bardzo cieszy mnie ta wypowiedź radnego Czepka, która podsumowuje tą dyskusję. Chciałbym jeszcze tylko zauważyć, że to nie władze gminy zwróciły się do inspektora nadzoru budowlanego, tylko jeden radny się zgłosił. I niestety muszę też podzielić się pewną refleksją, a mianowicie taką, że wszystkie skargi czy petycje, które wpływają do sejmiku, są niestety rozpatrywane negatywnie. Ja nie przypominam sobie, żeby jakakolwiek była rozpatrzona pozytywnie. Ja nie widzę tutaj troski o mieszkańców w tych naszych działaniach. Po prostu odbijamy piłeczkę, do widzenia, sprawa załatwiona, a jednak w takim uzasadnieniu powinno być jakieś wskazanie dla mieszkańców, że chociaż nie widzimy możliwości rozwiązania w ten sposób, to podpowiadamy, że mogą zwrócić się do Rady Gminy, że mogą zwrócić się do burmistrza, że istnieje takie rozwiązanie i że w innych obszarach chronionego krajobrazu mieszkańcy z tego korzystają, żeby podjęli kolejną próbę w inny sposób załatwienia swojej sytuacji. Ja obawiam się, że w tym wypadku nikt z urzędu nie pofatygował się nawet tam, żeby zobaczyć, jaka jest sytuacja. Pod petycją było podpisanych około 50 osób. Może część z tych ludzi rzeczywiście dopuściła się samowoli budowlanej, to rzeczywiście powinno podlegać restrykcyjnym działaniom, ale myślę, że nie wszyscy. Natomiast wszyscy są bez wątpienia właścicielami tych działek. I co oni mają teraz z tymi działkami zrobić, powiedzcie mi państwo? No, co mają zrobić, jeżeli jakikolwiek element infrastruktury nie jest możliwy tam do postawienia, nawet przyczepa kempingowa, a z drugiej strony zgadzamy się na to, żeby powstała tam jakaś infrastruktura rybacka czy rolnicza, bo tak jest zapisane w uchwale, panie radny, tak jest zapisane w uchwale. I ja znam wiele takich przypadków, że na terenie obszaru chronionego krajobrazu rzeczywiście rybakówki czy inne obiekty związane z wypożyczaniem sprzętu, chociażby rekreacyjnego czy innymi innego typu działalnością jest dopuszczana i ma miejsce. Wypadałoby tym ludziom przynajmniej odpowiedzieć na tą petycję, powiedzieć, jakie mają inną możliwość rozwiązania. Dlatego wobec takiej postawy sejmiku będę głosował przeciwko tej uchwale.
Dziękuję bardzo. Ja może jeszcze wyjaśnię, że petycja, kiedy wpłynęła do Komisji Skarg i Wniosków, miała kilka podpisów, natomiast otrzymałam w piątek około godziny 15 przesyłkę pocztową, może nie 15, może trochę wcześniej, przesyłkę pocztową, na której już tych podpisów było 50, więc komisja jak rozpatrywała, to na pewno tych podpisów było mniej, ale to tylko gwoli wyjaśnienia. To znaczy tak, ja chciałabym, żebyśmy może zakończyli tę dyskusję, bo nie wiem, czy ona rzeczywiście prowadzi do czegoś. Wolałabym, żeby pani dyrektor departamentu w sposób, nie chcę powiedzieć, że arbitralny, ale potwierdziła te głosy z sali radnych. I gdybym mogła panią dyrektor poprosić, to... Ogniskuje to naszą uwagę, jest przedmiotem pewnych kontrowersji. W związku z tym poproszę, tak?
Pani przewodnicząca, panowie marszałkowie, szanowni państwo. W tym wszystkim należy dodać, ja się zgadzam to, co powiedział pan radny Krzemkowski, ale w tym wszystkim trzeba należy dodać, że tu odwróciła się sytuacja, bo te budynki rekreacyjne na tych działkach już stoją. Te budynki już stoją. Jeżeli to by było odwrotnie, nie ma sprawy. By był do nas skierowany wniosek, my byśmy go rozpatrzyli według naszej procedury, którą stosujemy. Ale te budynki stoją na tych działkach i trzech właścicieli tychże działek ma te budynki postawione, gdzie powiatowy inspektor nadzoru budowlanego pojechał, dokonał kontroli na wniosek radnego i burmistrza Szubina i co się okazało? Ci właściciele tychże budynków nie posiadają żadnej dokumentacji budowlanej, tak? A druga sprawa, te budynki są, jeden postawiony jest w odległości 10 metrów od brzegu, drugi jest postawiony 20 metrów od brzegu, a trzeci z kolei jest postawiony około 50 metrów od brzegu. Także tu jest odwrotna sytuacja, aniżeli sytuacją, którą przeprowadzamy normalnym trybem.
Dobrze. Dobrze. Tak, chodzi, przepraszam, nie będę tłumaczyła wypowiedzi pana przewodniczącego, ale również chodzi o to, by wskazać tym, którzy piszą skargę, jakie są inne możliwości rozstrzygnięć, czy do jakiego organu mają się odwołać, bo jeżeli to sejmik nie może przyjąć. Dobrze, pan Stanisław Pawlak, ad vocem, proszę bardzo.
Pani dyrektor wyczerpała część mojej odpowiedzi. Ja tylko chcę potwierdzić jeszcze raz. Pierwszy krok w takich kwestiach czyni się do gminy. I to wójt, burmistrz czy prezydent miasta występuje do Urzędu Marszałkowskiego w celu rozstrzygnięcia kwestii wnoszonych przez tych obywateli. A my nie możemy stosować procedury odwrotnej, bo pobudowałem, to musi tak być. A tutaj tak się stało. Sam burmistrz zdecydował, że trzeba to sprawdzić i teren uporządkować. I my w tym chyba pomożemy, czy współpracując z burmistrzem tą sprawę załatwimy. A jaka przyszłość, co dalej, to procedurę pani dyrektor podała, jaka jest.
Dobrze, dziękuję bardzo. I pan przewodniczący Marek Hildebrand.
Myślę, że powinniśmy tą skargę według właściwości przekazać do burmistrza i nie powinniśmy w ogóle jej procedować.
No nie, tak nie możemy.
Jak nie możemy?
Tak nie możemy zrobić. To znaczy czasami wydaje się, że coś jest bardzo logiczne, ale coś jest osadzone w prawie i musimy to procedować. Dobrze, pan przewodniczący Roman Jasiakiewicz, ostatni głos, proszę bardzo.
Tak, ja wsłuchując się w tę dyskusję, myślę, że umyka nam sprawa podstawowa, a mianowicie winno nam towarzyszyć przesłanie dobra wspólnego. Dobro wspólne to jest, są szerokie pasy przewidziane prawem wokół jezior, wokół rzek. To nie jest miejsce, gdzie jakakolwiek osoba czy grupa osób winna stawiać niekoniecznie ładne czy wydarzone obiekty budowlane. To jest miejsce wspólne. Natomiast zasada tego miejsca wspólnego jest powszechnie naruszana. Znam przypadek Zalewu Koronowskiego, gdzie wzdłuż linii brzegowej postawiono sobie płot i przejść nie można. Przed takimi sytuacjami, obojętnie kto występuje, my powinniśmy zdecydowanie reagować. Tego robić nie wolno. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Musimy się zastanowić, co zostawiamy dla pokoleń. Czy rzeczywiście te płoty i te niewydarzone często obiekty architektoniczne. Proszę bardzo, pan przewodniczący Michał Przemkowski.
Ja chciałem jeszcze raz podkreślić, że zdaję sobie sprawę z tego, że prawo nie działa wstecz i co zostało postawione nielegalnie, powinno być usunięte. Tak? To jest jak gdyby... Tutaj z panią dyrektorą jestem w pełni zgodny. Natomiast chodzi o pewien stan w przyszłości, gdzie te wszystkie zmiany do uchwał, które głosujemy na sesjach, idą w kierunku pewnego kompromisu między dobrem właścicieli posesji przylegających do jeziora, a dobrem ogółu, czy tak jak powiedział pan radny, dobra wspólnego, które polega na korzystaniu z ekologicznych walorów naszego województwa.
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że wyczerpała się lista mówców. Możemy w takim razie i każdy w swoim sumieniu, ekologicznym, czy dla dobra wspólnego, czy sprawy prywatne zadecydują, możemy głosować. Przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, druk numer 17/22. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Podaję wynik głosowania. 13 głosów za, przy 3 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. Przed nami następny punkt porządku obrad, który przewiduje informacje o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach. Państwo radni otrzymali informacje. Czy mają państwo radni jakieś uwagi? Nie ma. Dziękuję. Możemy uznać, że sejmik informacje rozpatrzył. Przystępujemy do realizacji następnego punktu porządku obrad dotyczącego interpelacji i zapytań radnych. Przypomnę, że interpelacje i zapytania po wypowiedzi należy złożyć w formie pisemnej. Czy ktoś z państwa radnych chce przedstawić interpelację czy zapytanie? Przepraszam, myślałam, że pan radny zmierza do mnie. Proszę bardzo, pan przewodniczący Jacek Gajewski.
Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, tylko takie małe sprostowanie chciałbym wnieść do mojej interpelacji, wystąpienia na poprzedniej sesji. Otóż regulamin przyznawania wyróżnień Stella Kopernikana pozwala na to, że jest procedura, według której można to wyróżnienie cofnąć, można pozbawić tytułu, bo to jest jeden projekt, który dotyczy tytułu honorowy obywatel województwa i wyróżnienia. Także Jest taka procedura w paragrafie 6. Dziękuję panu dyrektorowi Andrzejowi Mazurowi za tą informację, że skorygował mój błąd. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Może jeszcze pan przewodniczący Jacek Gajewski jedno zdanie tytułem odniesienia, czego dotyczyła ta uwaga. Nie wszyscy byli
dotyczyła, obecni na... Dotyczyła wyróżnienia, jakie otrzymały Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych.
Tak, dziękujemy bardzo za to przypomnienie. W takim razie nie widzę chętnych do zabrania głosu. Rozumiem, że możemy przystąpić do następnego punktu, który przewiduje realizację postanowień artykułu 27c ustęp 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa. Są to oświadczenia majątkowe. Państwo radni otrzymali informację przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych radnych województwa za 2021 rok, informację marszałka województwa kujawsko-pomorskiego dotyczącą oświadczeń majątkowych za rok 2021. Przypominam, że te informacje należy przedstawić do 30 października 2022 roku. Czy ktoś z państwa w tym punkcie chciałby zabrać głos? Newralgiczna sprawa oświadczeń majątkowych. Jeżeli nie, w takim razie Sejmik informację rozpatrzył. Przed nami kolejny punkt porządku obrad, który przewiduje wolne głosy i wnioski. Czy ktoś z państwa radnych bądź gości chce w tym punkcie zabrać głos? Tak, proszę bardzo, pani posłanka, zapraszamy tutaj do mównicy.
Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, niestety nie ma pana marszałka.
Ale zarząd.
Tak, jest zarząd. Myślę, że pan marszałek też sobie odsłucha to moje wystąpienie. Chciałabym zabrać głos w sprawie transportu kolejowego, ale także transportu publicznego na terenie województwa. Województwo kujawsko-pomorskie boryka się z wieloma problemami w zakresie dostępu do sprawnego i komfortowego transportu publicznego. Ja dużą część swojej aktywności poselskiej poświęcam właśnie tematyce wykluczenia transportowego, które niestety dotyka wielu mieszkańców państwa regiona, zwłaszcza tych spoza dwóch największych miast, czyli Bydgoszczy i Torunia. Dlatego pozwolą państwo, że w swoim wystąpieniu odniosę się do wielu newralgicznych punktów, zadam konkretne pytania, wcielając się tym samym w rolę rzeczniczki tych osób, które w tej chwili, w tym momencie pragną lepszej oferty komunikacyjnej i na przestrzeni ostatnich lat zgłaszali się do mnie i do mojego biura poselskiego z szeregiem problemów w tym zakresie. I tutaj te kwestie być może potem w odpowiedzi zarząd udzieli wyjaśnień. Jeżeli nie, to na pewno w tym temacie będę kierowała pisma też do pana marszałka. Dlaczego w pierwotnym przetargu ujęto linię z Brodnicy do Rypina, pomimo faktu, że nie znajduje się w planie transportowym? Z czego wynika niechęć zarządu województwa do uruchomienia połączeń z Tucholi do Koronowa, którego lokalna społeczność wyraźnie domaga się tego od niemalże dekady? I zresztą cała historia utworzenia połączenia kolejowego Koronowo-Bydgoszcz trwa od ponad 100 lat. Dlaczego marszałek nie podejmuje działań w kierunku uruchomienia połączeń z Inowrocławia do Kruszwicy, a także na zmodernizowanym odcinku z Inowrocławia do Wapienna? Jaka jest przyczyna braku działań zmierzających do modernizacji pozostałego odcinka Wapienno-Żnin, aby uruchomić pełną relację Kruszwica-Inowrocław-Żnin? W dalszych latach tutaj w tym temacie warto pamiętać o przywróceniu połączeń kolejowych ze Żnina w kierunku Krzyża, co poza samorządem województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego oczywiście powinno być mocno wsparte zarówno ze środków rządowych, jak i unijnych. Kwestia kolejna to linia kolejowa numer 281 na odcinku Nakło nad Notecią Chojnice przez Więcbork. Aktualnie zaawansowane prace modernizacyjne prowadzone są w Więcborku, gdzie poza całkowitą wymianą okręgów rozjazdowych wybudowano nowy tor i wyremontowano peron. Odcinek Nakło nad Notecią Więcbork PKP PLK wykonały w ubiegłym roku, a odcinek Więcbork-Chojnice zaplanowany jest na przyszły rok. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby uruchomić połączenia przynajmniej z Bydgoszczy przez Nakło do Notecia do Więcborga albo tylko na odcinku Więcbork-Nakło nad Notecią przy zachowaniu skomunikowań w Nakle nad Notecią na pociągi w kierunku Bydgoszczy i odwrotnie. Kolejna kwestia to jest sprawa tak naprawdę skandalicznego traktowania organizacji społecznych, które stoją po stronie pasażerów. Dlaczego pracownicy Urzędu Marszałkowskiego odpisują na pisma różnych organizacji w sposób zdawkowy i często nie na temat? Wielokrotne odpowiedzi są wysyłane na zasadzie kopiuj i wklej tego samego tekstu, stanowiącego identyczną odpowiedź na wiele pism, które poruszają różne wątki i różne problemy. W takiej sytuacji było Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Transportu Publicznego, które też nie może przedstawić swoich racji państwu radnym. Przedstawiciel tego stowarzyszenia jest dzisiaj na sali i od sierpnia na każdym posiedzeniu sejmiku ktoś z tego stowarzyszenia jest i ani razu nie został udzielony głos przedstawicielom tego stowarzyszenia. Dzisiejsze swoje wystąpienie stowarzyszenie prześle panu marszałkowi i prześle też państwu radnym, żeby państwo mogli się zapoznać z tymi racjami. Jeszcze kilka kwestii. Proszę o informację, jak to jest możliwe, że Łódzka Kolej Aglomeracyjna potrafi wyjść naprzeciw potrzebom pasażerów z sąsiedniego województwa i uruchamia połączenia do Włocławka i do Torunia, podczas gdy województwo kujawsko-pomorskie jakby złośliwie nie chce uruchamiać połączeń z Włocławka do Kutna, o które mieszkańcy od lat wnioskują. Połączenia z Kutnem są bardzo potrzebne, ponieważ mnóstwo osób dojeżdża do Kutna do pracy i szkoły od strony Włocławka i stacji pośrednich na tym odcinku. I tutaj jeszcze mała dygresja, ponieważ ja jestem posłanką z tego miasta, z Kutna. Dla mnie województwo kujawsko-pomorskie jest niezwykle istotne, ponieważ ja kilkanaście lat spędziłam w Toruniu. Tutaj studiowałam, tutaj pracowałam, tu mieszkałam, nawet kiedy pracowałam w innym mieście. I proszę państwa, ja naprawdę doświadczyłam tego, jak indolencja także radnych tego sejmiku wpływa bardzo negatywnie na to, jak wygląda sytuacja pasażerów. I ja wiem, że to nie jest państwa, bo to nie państwo byliście, ale proszę państwa, kilka lat temu przez to, że wy... Radni sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego.
Znaczy ja bym bardzo panią prosiła o merytoryczne wystąpienie, bo ono jest ocenne.
Pani przewodnicząca, dobrze, proszę.
Tak, to znaczy ma pani możliwość, ja udzieliłam tego głosu, przedstawia pani konkretne fakty, mówi pani o konkretnych liniach kolejowych, my przyjmiemy to do wiadomości. Natomiast określenia skandaliczne, niesmaczne, niezaradne, może niekoniecznie, tak? Także proszę. Ale, czy jeszcze merytorycznie tak, miałaby pani coś tak, do powiedzenia?
Jeszcze
proszę
mam
bardzo.
Natomiast do tej, ja chcę tę historię dokończyć, ponieważ ja mieszkając w Toruniu korzystałam kilka lat temu z połączeń regionalnego przewoźnika, z którym państwo mieliście umowę, przewoźnika Arriva i ponieważ państwo, znaczy nie mówię, że wy personalnie, radni sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego nie porozumieliście się na czas, także z radnymi województwa łódzkiego, pociągi Arriva nie wyjechały i przez miesiąc nie jeździły. I oczywiście ja jako osoba, która mieszkała wtedy w Toruniu, a dojeżdżała do Kutna, bez problemu sobie poradziłam, bo przesiadłam się z pociągów Arriva na pociągi spółki Intercity, pociągi, które są prowadzone w takim ruchu dalekobieżnym. Natomiast wszystkie osoby, które jeździły na tej trasie pociągami Arriva i wsiadały w mniejszych miejscowościach, nie miały żadnej alternatywy przez miesiąc, a musiały dojechać do szkoły, a musiały dojechać do pracy. Podobnie jest teraz, ponieważ pociągi, które zamawia marszałek województwa, kończą swój bieg na stacji Kaliska Kujawskie. Zamiast pociągnąć dane połączenie do Kutna, które jest o wiele większą stacją pasażerską i które powoduje, że ci mieszkańcy będą korzystać z tych połączeń w jedną i w drugą stronę. To jest ta kwestia też no, bardzo osobista, bo ja sama też tego doświadczyłam. To nie jest kwestia, która zupełnie nie dotyczy. Doskonale wiem, jak takie zmiany potrafią wywrócić ludziom życie do góry nogami. I kolejne sprawy. Kiedy wrócą zlikwidowane przez marszałka połączenia z Laskowic Pomorskich do Tucholi przez Lniano? Dzieci z Drzycimia i Lniana dojeżdżają do szkół w Tucholi, młodzież na studia do Bydgoszczy. Mieszkańcy potrzebują też połączeń z Laskowicami, aby dostać się do Świecia, gdzie mieści się stolica powiatu świeckiego. Jednocześnie należałoby przywrócić połączenia Terespol-Pomorski, Świecie nad Wisłą i uruchomić szybkie połączenia aglomeracyjne Bydgoszcz-Świecie-Przechowo. Docelowo należałoby odbudować także zlikwidowany kilka lat temu odcinek ze stacji Świecie-Przechowo do centrum Świecia. Likwidacja tego toru była skrajnie krótkowzroczna i szkodliwa społecznie. To jest po prostu zlikwidowanie linii kolejowej w centrum miasta. Kolejna kwestia, linia numer 209 Bydgoszcz-Chełmża, jedyna reaktywowana po 2000 roku linia w całym województwie. Myślę, że to wstyd, że po wejściu Polski do Unii Europejskiej w skali całego województwa przywrócono ruch na zaledwie 47 kilometrach tej linii, która liczy w całości ponad 100 kilometrów. Reszta została po prostu rozebrana. Podobnie wygląda odcinek Wąbrzeźno-Miasto-Wąbrzeźno, a można było ten odcinek zelektryfikować i uruchomić na nim kursy kolei aglomeracyjnej Wąbrzeźno-Miasto-Toruń. A wracając do linii numer 209, proszę odpowiedzieć, dlaczego kursuje tam tylko kilka pociągów na dobę, a w weekendy nie dojeżdża absolutnie nic. Taki rozkład jazdy zupełnie przeczy, jeżeli mówimy i przyglądamy się polityce transportowej Unii Europejskiej, bo to ona nam mówi, zresztą nasze wytyczne krajowe także, że kolej powinna być priorytetowym środkiem transportu. Na reaktywowanych liniach należy uruchamiać pociągi o wiele częściej niż tylko kilka na dobę. W weekendy te pociągi także powinny funkcjonować, bo to nie jest tak, że w piątek po południu kończą się potrzeby mieszkańców. Oni też chcą dojechać do większej miejscowości, załatwić swoje sprawy. Liczba połączeń z Bydgoszczy do Chełmży przez Unisław Pomorski powinna zostać zwiększona, a także powinien być reaktywowany około 20-kilometrowy odcinek Chełmża-Kowalewo-Pomorskie. A dzięki temu można naprawdę utworzyć atrakcyjną ramę transportową z Bydgoszczy w kierunku Jabłonowa-Pominięcia i Ławy z pominięciem Torunia. Zwiększy to na pewno liczbę podróżnych na tej trasie. Uważam także, że docelowo połączenia kolejowe jak najszybciej powinny wrócić do Golubia-Dobrzynia. Proszę też o podjęcie działań nad uruchomieniem połączeń z Brodnicy do Działdowa, gdzie wielu mieszkańców mogłoby się przesiąść w kierunku Warszawy lub Olsztyna, albo też innych miast. I jeszcze kilka ostatnich kwestii. Jeżeli chodzi o wznowione połączenia z Torunia do Sierpca, nie można powiedzieć nic dobrego poza samym faktem, że po naciskach społecznych pociągi wróciły. Ale ewidentnie, złośliwie kursują w absurdalnych godzinach, jakby tylko po to, by wozić powietrze i nie wozić pasażerów. Pierwszy pociąg z Sierpca do stacji Toruń-Miasto przyjeżdża o godzinie 7.12 i o ile dla uczniów i studentów to jest i tak za wcześnie na zajęcia, które się rozpoczynają o godzinie 8, to ludzie, którzy dojeżdżają do pracy, nie mają okazji skorzystać z tego transportu, jeżeli przyjeżdżają na wcześniejszą zmianę. Ten pociąg powinien zdecydowanie przyjeżdżać wcześniej, bo jak ktoś zaczyna zmianę o godzinie 6, to z tego połączenia w tym momencie w ogóle nie skorzysta, bo jest za późno. Musi korzystać z własnego, indywidualnego transportu. W drugą stronę...
Ja myślę, że poziom uszczegółowienia pani wypowiedzi jest tak duży, że nie jesteśmy w stanie w tej chwili na sali sejmowej odpowiedzieć o 7.12, czy pociąg powinien wyjeżdżać, czy nie.
Jeszcze mam trzy akapity.
Tak, proszę bardzo, hasłowo potraktować. Tak, bo i tak rozumiem, że zechce pani to złożyć w formie interwencji
tak,
na piśmie.
Myślę, że wyślę, natomiast myślę, że szczegółowo będę poszczególne rzeczy jeszcze wyjaśniać z panem marszałkiem, skoro nie ma ochoty tutaj wysłuchać tej wypowiedzi.
Nie. Pan marszałek na pewno nie specjalnie w tej chwili... Znaczy tak, po pierwsze to ja prowadzę obrady, wobec tego udzieliłam pani głosu i pani rozumiem, że dokończy. Tak. Bardzo proszę o rzeczowe, hasłowe potraktowanie swojej wypowiedzi, tak? Proszę bardzo.
Zostawmy w takim razie ten sierp, skoro budzi takie emocje tutaj na sali. Natomiast zostawiam tylko do namysłu to, żeby naprawdę przyjrzeć się, jak jest konstruowana ta siatka przewozowa, bo jeżeli ona nie odpowiada na potrzeby mieszkańców, to trudno oczekiwać, że ktoś będzie wsiadał do tego pociągu. Kolejna sprawa bardzo istotna, pociągi do Ciechocinka. Ciechocinek, 10-tysięczne miasto, jest największym generatorem ruchu turystycznego w województwie i te pociągi po prostu powinny funkcjonować. I szanowni państwo, ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy te pociągi jeździły. i one powinny jeździć, bo naprawdę tam przyjeżdża bardzo dużo osób, które potrzebują dobrego, dogodnego dojazdu. I ostatnie trzy akapity. Na jakim etapie jest postępowanie przywrócenia ruchu kolejowego z Kcyni do Gołańczy oraz z Kcyni do Nakła nad Notecią? Chciałabym także otrzymać informację, kiedy podjęte zostaną działania nad reaktywacją linii Bydgoszcz-Szubin-Kcynia, aby w końcu wyeliminować zdezelowane busy z tej trasy. Podobnie zrobiło i tu jest, i tu proszę Państwa, można patrzeć na te województwa, które rozwijają ten transport, żeby patrzeć tam i czerpać dobre wzorce. Podobnie zrobiło województwo łódzkie na trasie Zgierz-Głowno-Łowicz, gdzie transport publiczny zdominowany był przez niezliczoną liczbę busów, a dzięki reaktywacji linii kolejowej i dobremu rozkładowi jazdy mieszkańcy przesiedli się do komfortowych, do szybkich, nowoczesnych pociągów. I przede wszystkim to nie jest tylko zysk dla tych osób, ale także zysk dla nas wszystkich i dla środowiska naturalnego. Ostatnia kwestia, bo tych problemów oczywiście transportowych w Państwa województwie jest bardzo dużo, to brak połączeń z Inowrocławia na południe w kierunku Piotrkowa Kujawskiego czy stacji Chełmce obsługującej mieszkańców Radziejowa. Planując powrót połączeń na tę trasę, należy pamiętać, żeby były to połączenia do większych miast, na przykład w relacji Inowrocław-Konin albo Inowrocław-Zduńska Wola. I jestem przekonana, że i województwo łódzkie będzie zainteresowane połączeniami do Zduńskiej Woli, jak i województwo wielkopolskie kursami do Konina. To są te ośrodki, gdzie możemy faktycznie mówić o tym, że te potoki pasażerskie będą służyły temu, żeby kolej w tych miejscach się opłacała i żeby ludzie się przesiadali. I szanowni Państwo, te przedstawione przeze mnie problemy to jest naprawdę wierzchołek góry lodowej. I powiem tak, ja z przykrością to stwierdzam, ale województwo kujawsko-pomorskie jest ewidentnie antykolejowe, patrząc na to, co się tutaj dzieje w ostatnich latach. I jest to naprawdę nie do pomyślenia, jeżeli mówimy o Polsce jako kraju, który należy do Unii Europejskiej, ale także w kontekście tego rozwoju, który jest oparty na Europejskim Zielonym Ładzie, bo tam przecież rozwój transportu publicznego jest jednym z priorytetowych działań, także transport kolejowy. O tym mówią także inne dokumenty, na przykład Biała Księga Transporta. I szanowni Państwo, ja będę bardzo zobowiązana za merytoryczne odniesienie się do zaprezentowanych problemów i też zaprezentowanych propozycji. Liczę na to, że władze województwa kujawsko-pomorskiego wyciągną lekcje z tych dotychczasowych błędów, wysłuchają głosu mieszkańców, organizacji społecznych i postawią przede wszystkim na solidny, na przemyślany rozwój kolei i że w przyszłości na posiedzeniach sejmiku będą mogły głos zabierać także organizacje branżowe, które chcą się podzielić swoimi przemyśleniami, swoim doświadczeniem i dobrymi radami.
Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Pozwoli pani poseł, że odniesiemy się do tego zarzutu, że bodajże od sierpnia, tak, organizacje pozarządowe nie mogły wypowiadać się na sesji, bo ja poproszę panią mecenas o odniesienie się do tego, tak? Działamy w obrębie prawa. Następnie już według listy wypowiedzi radnych. Proszę bardzo.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ja tylko chciałam przypomnieć, że zgodnie z paragrafem 24 regulaminu Sejmiku przewodniczący obrad prowadzi obrady według ustalonego porządku. Otwiera, zamyka dyskusję nad każdym punktem. Przewodniczący udziela głosu radnym według kolejności zgłoszeń, natomiast zaproszonym gościom może udzielić takiego głosu. A przedmiotem wystąpień mogą być tylko i wyłącznie sprawy objęte porządkiem obrad. Dotychczas sprawy kolei nie były ujęte w punkcie porządku obrad, natomiast z tego, co otrzymywaliśmy tą korespondencję tutaj ze stowarzyszenia, jasno wynikało, że pan chce złożyć skargę. Natomiast skargi, wnioski i petycje, do tego mamy specjalnie powołaną komisję i składa się jej na piśmie i są rozpoznawane. W związku z tym taki głos nie został udzielony. Dziękuję bardzo.
Dobrze, proszę bardzo. Najpierw może pan wicemarszałek Zbigniew Ostrowski w imieniu zarządu i rozumiem również
marszałka. Tak jest, pani przewodnicząca, szanowni koledzy radni. Pani poseł, z zainteresowaniem wysłuchałem tej części wypowiedzi, na którą zdążyłem. Podpisywaliśmy przed chwilą ważne dokumenty związane właśnie z transportem kolejowym. Marszałek, który dzisiaj w tym momencie nie jest obecny, nie boi się pani pytań, tylko jest zajęty właśnie kolejnymi sprawami związanymi z regulowaniem spraw transportu kolejowego na terenie naszego województwa. Pani poseł, podsumowała pani w swojej wypowiedzi 15-letnią dyskusję, którą prowadzimy właśnie tutaj w sali obrad Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dbając o to, by nasi mieszkańcy mieli, że tak powiem, sprawnie załatwiane sprawy związane z codziennym transportem do miejsca pracy, do miejsca nauki i tak dalej. Słuchając pani wypowiedzi, deklaruję, że odpowiemy merytorycznie na wszystkie merytoryczne pytania związane z funkcjonowaniem transportu kolejowego w naszym województwie. Natomiast nie zgadzam się z pani opiniami i z pani ocenami, bowiem to podważa sens pracy wielu ludzi w naszym urzędzie, podważa sens zaangażowanych także w te rozmowy i działania radnych województwa kujawsko-pomorskiego. A zatem na merytoryczne pytania, merytoryczne odpowiedzi, pozbawione jakichkolwiek emocji, której niestety nie mogę zauważyć przy pani wypowiedzi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Stanisław Pawlak.
Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, ja w innej sprawie, ale też związane z transportem.
Znaczy, gdybyśmy mogli... no dobrze. Jeżeli też, transportem, to tak.
Bo to są wolne wnioski.
Bo będzie wolne wnioski, oczywiście.
Ale związane z transportem kolejowym.
Chciałam po prostu uporządkować dyskusję,
chcę
ale...
Chcę przypomnieć, że parę... naście miesięcy temu na tej sali była prowadzona dyskusja o centralnym porcie komunikacyjnym, tak, i o tak zwanych szprychach, czyli przebiegu tras kolejowych związanych z planowaną budową centralnego portu. Pan marszałek wcześniej wystosował stosowny wniosek do rządu Rzeczypospolitej, że nie zgadza się z przebiegiem planowanych linii kolejowych przez nasze województwo. Sejmik po miesiącu tego faktu podjął stosowne stanowisko w tej sprawie, które zostało skierowane do władz krajowych. Nie wiem, czy odpowiedzi dotarły, czy nie. Było to około, czy ponad już rok temu. Aktualnie, z tego co mi jest wiadomo, trwają konsultacje przebiegu linii kolejowych w poszczególnych gminach, które to konsultacje wywołują dość ożywioną dyskusję właśnie mieszkańców, przenoszoną tą dyskusję także do nas jako do radnych województwa. Mam przed sobą tutaj kilka wycinków prasowych, jak odbywały się te konsultacje. Nie chcę cytować, bo nie mamy na to czasu, ale rodzi się pytanie, pani przewodnicząca, do zarządu województwa. Czy zarząd województwa w ogóle jest powiadomiony, zaproszony, poinformowany o tych konsultacjach w poszczególnych gminach, bo my jako radni, ja mówię o sobie, nie mam żadnej w tej sprawie informacji, aby tam być i także słuchać. To są tak ważne wydarzenia na przyszłość, że nie można tych ludzi zostawić samym sobie. Niektórzy muszą mieć wyburzone nieruchomości, niektórzy muszą oddać swoje działki, o których tu dzisiaj była taka gorąca dyskusja, niektórzy muszą opuścić swoje domostwa, nie wiedząc jeszcze kiedy, za ile i gdzie mają szukać swojego schronienia. Centralny port komunikacyjny jest to inwestycja, która ślimaczy się, ale za to władze tego portu działają bardzo aktywnie i oczywiście mimo sprzeciwu mieszkańców, szczególnie mówię o Baranowie i okolicach, program ten jest przygotowywany i według wypowiedzi pełnomocnika rządu będzie realizowany. Ale ja cały czas wracam do naszego województwa kujawsko-pomorskiego. Jaki my mamy wpływ jako radni? I teraz nawiązuję do wystąpienia pani bardzo młodej poseł, która ma jeszcze małe doświadczenie w tych sprawach, żebyśmy my jako sejmik nie byli wysłuchani w ogóle przez przedstawicieli rządu w tej sprawie. Ponieważ mamy zapewnić właśnie komfort życia mieszkańcom, to razem z rządem przy planowanych inwestycjach wielomilionowych, wielomiliardowych powinniśmy być wysłuchani także, co my mamy w tej sprawie do zaproponowania, do powiedzenia. Ta linia z Płocka pod Włocławek, a następnie koło Lipna w kierunku Grudziądza prawdopodobnie jest tam potrzebna, tylko ja patrzę na całe województwo kujawsko-pomorskie i na główne aglomeracje naszego województwa, Bydgoszcz, Toruń, które pozostają poza tą linią. Stąd bardzo istotny problem w tym dzisiejszym punkcie wolne wnioski podnoszę. Nie traktuję to jako interpelacja, ponieważ wymagałoby to nadania biegu tej interpelacji, ale oczekuję, że pan marszałek z zarządem zastanowią się nad tym, co się dzieje aktualnie w tej sprawie i na najbliższą sesję, którą będziemy odbywać w miesiącu listopadzie, bym prosił pani przewodnicząca, aby w ramach pracy z zarządu, zarząd poinformował nas o tych działaniach rządu na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Dziękuję bardzo.
Dobrze. Pozwoli pan przewodniczący, że odniosę się do tego, co pan mówił. Jeżeli chodzi o stanowiska, które są procedowane przez sejmik albo nasze zapytania, one są przesyłane radnym, także proszę sprawdzić, czy w zeszłym roku to znaczy, że nie otrzymaliśmy. To znaczy, że nie otrzymaliśmy. Tak, więc, że tak powiem, jesteśmy tutaj pasem transmisyjnym. I ja zawsze mam pewne wątpliwości, jeżeli odnosimy się do wieku kogokolwiek, więc prosiłabym na przyszłość, żeby na te, nie, żeby na te rzeczy nie zwracać uwagi. To znaczy po prostu jesteśmy tutaj na tej sali, niezależnie czy jesteśmy gośćmi, czy jesteśmy radnymi, no jakby wiek nie odgrywa tutaj roli żadnej. Proszę bardzo, pan przewodniczący Marek Hildebrandt.
Szanowni Państwo, mieliśmy w piątek komisję rewizyjną i dość obszerny materiał mieliśmy. Zaczęliśmy o 12, nie skończyliśmy o 14 i o dziwo, nie wiem, jakaś praktyka, czy to incydent był, czy to już taka jest praktyka. O 14 został jakby tu w urzędzie wyłączony internet, nie mogliśmy dalej procedować, nie mogliśmy skończyć jakby komisji. Także chciałbym wiedzieć, czy to jest po prostu takie oszczędności jakieś wprowadzamy, czy co się dzieje w ogóle. Dziękuję.
Przepraszam bardzo, nie jestem w stanie tutaj odpowiedzieć, ale rozumiem, że zarząd odpowie za chwilę. Pan przewodniczący Michał Czepek.
Wyłączyli nas po prostu.
Aż dobrze, proszę bardzo. Chciałam powiedzieć aż tak, ale przepraszam, nie powinnam w ten sposób.
Szanowna pani przewodnicząca, pani poseł, szanowny zarządzie, drodzy państwo, jako przedstawiciel Grudziądza jeszcze zażyczyłbym sobie linii kolejowej połączenie z implantami, bo być może kiedyś odzyskamy, chociaż z Dyneburgiem, a już jak się nie da z Dyneburgiem na Litwie, na Łotwie, to chociaż z Królewcem, bo może chociaż Królewiec odzyskamy, ale całkiem poważnie, bo temat jest poważny. Szanowni państwo, przez 3 kadencje byłem radnym Rady Miejskiej, teraz jestem pierwszą kadencję w sejmiku, łącznie 16 lat w samorządzie i takie mechanizmy jak to, kto jest zarządcą, a kto jest organizatorem transportu publicznego, no to już się nauczyłem, szanowni państwo. Więc może przypomnę kilka faktów. My jako województwo jesteśmy organizatorem transportu kolejowego w regionie, czyli wszystkie te pociągi osobowe, które jeżdżą po regionie, to jest Arriva i przewozy regionalne. Trochę jestem zaskoczony tym, że Arriva kiedykolwiek kursowała do Kutna, ponieważ jest to linia zelektryfikowana, a jak państwo, tak? Bo było kiedyś tak? Zwracam honor, szanowni państwo. Dobrze. Drodzy państwo, zarządcą infrastruktury kolejowej jest PKP, Polskie Linie Kolejowe. I to jest spółka państwowa i pani poseł z pewnością ma dużo łatwiejszy dostęp do tej spółki niż my. Więc może przypomnę tylko, z jakim trudem i jak bardzo musieliśmy nalegać, żeby PKP PLK zechciało przyjąć środki unijne na dokumentację projektową na modernizację linii kolejowych. Między innymi beneficjentem tego było moje miasto Grudziądz w związku z remontem linii kolejowej 207 z Grudziądza do Kwidzyna, a dokładnie do granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim do Gardei. Robią tą dokumentację, łaskawie przyjęli chyba 6 czy 7 milionów złotych dofinansowania unijnego i 4 inne projekty także, między innymi linia 208. Łaskawie Polskie Linie Kolejowe po długich bojach, tutaj państwo pamiętacie dokładnie, jak wiele razy naciskaliśmy na marszałka, żeby wymusił na PKP PLK, żeby łaskawie sięgnęli po pieniądze w konkursie, który Urząd Marszałkowski organizował. To jest linia kolejowa 207 z Torunia Wschodniego do Chełmży. Tak? Inwestycja, którą realizuje PKP PLK za nasze pieniądze, z naszego RPO, to jest 187 milionów złotych, 17 kilometrów, 10 milionów za kilometr. Dofinansowanie unijne z naszego RPO to jest 124 miliony złotych. Tutaj na etapie samej dokumentacji projektowej mogliśmy, szanowni państwo, wpływać na to, w których miejscowościach, analizując, mając dostęp na co dzień do mieszkańców naszych gmin i naszych powiatów, gdzie chcielibyśmy, gdzie sobie życzylibyśmy przystanków kolejowych. I tutaj na tej linii kolejowej 207 z Torunia Wschodniego do Chełmży takie przystanki nowe powstały, niektóre zostały przesunięte, chociażby w Ostaszewie, żeby ludzie mogli dojechać do strefy ekonomicznej, do pracy chociażby. Tak samo przy projektowanej teraz linii kolejowej właśnie z Grudziądza do Gardei także powstają nowe przystanki kolejowe i tu mamy realny wpływ. Natomiast pani poseł, troszkę się dziwię pani wypowiedzi, bo to pani powinna siedzieć w PKP PLK i wymuszać na to, żeby zarządca infrastruktury zmodernizował sieć kolejową. Jeżeli zmodernizuje sieć kolejową, to my puścimy pociągi z przyjemnością. Jak wyglądało ustalenie rozkładów jazdy, o których dzisiaj rozmawialiśmy na sesji sejmiku, bo właśnie pan marszałek w tym momencie nie bagatelizował pani wystąpienia, tylko podpisywał umowę z Arrivą. Jak wyglądało dochodzenie do tego, żeby ten rozkład jazdy zrobić? Tutaj pracował przez ponad rok zespół ludzi, którzy są specjalistami w transporcie kolejowym, plus my jako radni, którzy bardzo chcieliśmy brać udział w tych pracach zespołowych. Więc, droga pani, tak krawiec kraje, jak materii staje. Ja też bym chciał bardzo, żeby były pociągi Intercity z Grudziądza do Warszawy, no ale my jako sejmik nie mamy na to wpływu, tak? Bo tutaj zarządcą jest PKP. Mamy tyle pociągów, na ile nas stać, a i tak podpisane umowy to są na większą kwotę niż początkowo zakładaliśmy. Bardzo byśmy chcieli uruchomić pociągi chociażby z Chełmna przez Kornatowo do Torunia. Kiedyś za władzy pruskiej ta linia była zbudowana i hulała aż miło. Ten dworzec w Chełmnie już przestał istnieć. Tory zostały na dużej części rozebrane, tak? Chętnie byśmy uruchomili. Przecież do programu Kolej Plus Chełmno zgłosiło nawet takie połączenie z Chełmna do Bydgoszczy, żeby zbudować. Natomiast nie wiem, czy pani sobie zdaje sprawę, o jakich pieniądzach mówimy. To już nie 200 milionów, które my tutaj wrzuciliśmy w 17-kilometrowy odcinek do Chełmży, tylko tu już mówimy o setkach milionów złotych. Ale to jest zadanie, które stoi przed właśnie naszymi posłami. Więc życzę powodzenia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Roman Jasiakiewicz.
Już jest. Szanowna pani przewodnicząca, panowie marszałkowie, panie i panowie radni, szanowna pani poseł. W rzeczy samej chcę prosić panią poseł, aby mnie pani nie obrażała, aby mnie pani nie pouczała, aby nie narzucała pani samorządowi, obojętnie jakiego szczebla, swojej woli, bo to nie są pani uprawnienia. Pani wystąpienie pokazuje, jak niewiele udało się dotąd zrobić pani w Sejmie. Bo po pierwsze, brakuje nam pieniędzy, proszę nam je dać. Po drugie, do obowiązków państwa należy budowa infrastruktury kolejowej. Dlaczego pani się tym nie zajmuje? To nie jest nasz obowiązek. My eksploatujemy gotowe linie kolejowe. Po trzecie, czy po czwarte już, na ostatnim posiedzeniu Komisja Polityki Regionalna wystąpiła do PKP, mówię tutaj o rejonie Koronowa i tym wszystkim, na czym nam ogromnie zależy, o budowę i sfinansowanie infrastruktury Stronno-Koronowo, bo to jest obowiązek pani, to jest obowiązek państwa. Ba, podpowiem pani, że będzie z tym duży problem, ponieważ Towarzystwo Miłośników Kolei w Koronowie wpisało ten odcinek do rejestru zabytków łącznie z podkładami kolejowymi. Nie wiem, jak pani z tego wybrnie, no ale myślę, że sobie pani z tym poradzi. Wiem, że byłaby pani najbardziej zadowolona, gdyby wszystkie pociągi z naszego województwa jechały do Zduńskiej Woli. Życzę, żeby tak się kiedyś stało. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Michał Przemkowski.
Przyznam szczerze, że nie bardzo rozumiem
tych emocji, które się uniosły na sali w związku z tym wystąpieniem, bo przecież jak porzekadło mówi, prawdziwa cnota krytyk się nie boi, więc nie wiem skąd to buczenie, przepraszam, cytat. Skąd to, ale jest, ma już rankę porzekadła. Wydaje mi się, że tu błędu żadnego semantycznego nie popełniłem. Więc nie wiem skąd to buczenie. Jeżeli się państwo poczuli urażeni, ja tego osobiście nie rozumiem, bo pani poseł popełniła oczywiście pewien błąd, bo dokładnie, to prawda. Pani poseł kierowała słowa do nas. Tak na dobrą sprawę powinna je kierować do zarządu województwa, bo to on realizuje politykę województwa. A to, że uznała nas indolentnymi, no być może moglibyśmy w tych sprawach zrobić więcej. Nie wydaje mi się, żeby buczenie, tutaj przerywanie komuś wypowiedzi było właściwą reakcją. Może należałoby się właśnie w dyskusji do tego odnieść, tak jak zrobił to choćby radny Michał Czepek. Mam nadzieję, że nie był tą osobą, która buczała. Wydaje mi się, że to jest właściwa forma kontrakcji na tego rodzaju wystąpienia. Ja z drugiej strony pani poseł serdecznie gratuluję odwagi przede wszystkim, że weszła na obcy grunt, gdzie nie ma żadnego interesu politycznego, gdzie nie ma żadnego elektoratu i jak gdyby postanowiła się wypowiedzieć w kwestiach, o których wypowiadamy się również my jako radni, ale również przedstawiciele różnego rodzaju stowarzyszeń. Także ja pani gratuluję odwagi. Rzeczywiście spotyka się z pani z reakcją dla mnie zupełnie niezrozumiałą. Wydaje mi się, że rzuciła pani szereg istotnych kwestii w przestrzeń publiczną i mam nadzieję, że Zarząd Województwa się merytorycznie do tego wszystkiego odniesie. To wystąpienie dowodzi tego, że jednak taka sesja kolejowa, gdzie moglibyśmy sobie porozmawiać na te tematy, nie przy końcu sesji, ale właśnie w całym porządku obrad, na te tematy byłaby nieodzowna i mam nadzieję, że do takiej sesji dojdzie. Wydaje mi się, że dobrze by było na te tematy porozmawiać, co jest realne, co nie jest realne, co należy robić, co należy odpuścić, bo nie wszystkie z tych postulatów będą niestety możliwe do zrealizowania, ale może przynajmniej część z nich. I bardzo fajnie, że poseł z tego regionu, który jest wyróżniany jako ten region, w którym te sprawy są dobrze zorganizowane, bo region łódzki jest chwalony za to, że tam dokonano mądrych działań, które łączą ze sobą transport kolejowy i autobusowy i tamto dobrze funkcjonuje, że osoba z tego terenu się w tych sprawach wypowiedziała. Myślę, że to jest bardzo dobrze i że to jest może źle przyjęty, ale swego rodzaju zasiew, że my z tego jakieś intelektualne wnioski wyciągniemy. Także pani poseł, z mojej strony podziękowanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Adam Banaszak.
No, po pierwsze zacząłbym od tego, że ja jako potencjalny prezes lotniska jestem lekko oburzony, że tego połączenia, tak powiem, nie uwzględniła pani poseł. Ewidentnie połączenie z lotniskiem no, byłoby istotnym tutaj dla województwa, ale poza tym połączeniem rzeczywiście wymieniła pani wszystko, co tylko możliwe. I to jest jakby mój zarzut główny, że przeplatały się rzeczy potencjalnie rozsądne, czy ewentualne możliwe do zastosowania z rzeczami zupełnie z kosmosu, nierealnymi i w ogóle nie należącymi do naszych kompetencji. Ja z przyjemnością przeczytam w protokole to wszystko, co pani wymieniła, bo ja w pewnym momencie już nie byłem w stanie nawet nadążać. Rzeczywiście być może taka jest charakterystyka wystąpień poselskich, że trzeba, tak powiem, opowiedzieć, zaatakować politycznie. W samorządzie działa się trochę inaczej. Proponuje się konkretne rozwiązania i próbuje znaleźć się na nie jakąś receptę, odpowiedź. I ja to nie jest złośliwość. Życzę pani poseł jakiejś jednej kadencji w samorządzie po to, żeby chociażby porównać, jak się pracuje tutaj i tutaj. To jest życzenie naprawdę dobre, niezłośliwe, tak? Bo to naprawdę pomaga później w pracy poselskiej. Wracając do meritum sprawy, rzeczywiście z przyjemnością zapoznam się z tymi tym, co pani poseł zaproponowała. Oczywiście liczę na to, że z tej wypowiedzi pozostanie coś rzeczywiście merytorycznego, jakieś konkretne propozycje, nad którymi będziemy mogli się w ogóle zastanowić. Na to nie ukrywam, liczę, ale to dopiero będę w stanie się określić, jak przeczytam te propozycje. Natomiast mam jeszcze jedno tutaj pytanie do pani poseł. Oczywiście nie oczekuję w tej chwili odpowiedzi, bo mam lekkie pomieszanie, tak powiem, logiki. Otóż z jednej strony mówi pani, że jako radni byliśmy indolentami. Mam nadzieję, że to nie była pomyłka w słownictwie. A z drugiej strony wskazuje pani jednego z tych radnych, który był indolentem, jako wzór dla nas, czyli marszałka Grzegorza Schreibera. Przypominam, że obecny marszałek łódzki był kilka kadencji radnym wojewódzkim i to on jest z jednej strony indolentem, a z drugiej strony wzorem. No mówię, mam nadzieję, że nie pomyliła pani tu jakieś literki w tym słowie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To znaczy chciałabym tylko odnieść się do wypowiedzi radnego Adama Banaszaka, bo tam, gdzie mamy do czynienia z merytoryczną i rzeczową wypowiedzią, jeszcze raz chciałam bardzo serdecznie pani posłance podziękować za to, że tak wypunktowała niektóre rzeczy. Natomiast tam, gdzie mamy do czynienia z elementem oceny, często krzywdzącym, to i reakcje nasze, i sarkazm, i ironia idą zaraz dosyć daleko. Ja jestem radną wojewódzką od roku 2010. Staram się dobrze pracować na rzecz województwa. Nie chciałabym myśleć o sobie i mam nadzieję, że moi wyborcy inni też nie myślą o mnie jako o indolentce. Proszę bardzo, pan przewodniczący Michał Krzemkowski. Nie wiem, do czyjego ad vocem. Proszę bardzo.
Ogólnie. Dobrze. Do ostatniej wypowiedzi również. Wydaje mi się, że my tu jesteśmy na tej sali zbyt delikatni. No, porównując jednak wypowiedź pani poseł z tym, co słyszymy wielokrotnie z mównicy sejmowej i z tym, jakie z tamtej strony padają epitety, to naprawdę to była wypowiedź bardzo merytoryczna i będę jej bronił, a to, że znalazło się parę słów krytyki, które uważam nie są żadnymi obelgami ani żadną obrazą dla nas, no to naprawdę więcej takich wystąpień i chciałoby się, żeby posłowie ze swojego uprawnienia, jakie daje mam mandat poselski, korzystali właśnie w ten sposób. A uwagi na temat wieku pani poseł, no naprawdę też uważam, bardzo nie na miejscu są. Bo ja bym sobie życzył, żeby młodzi posłowie właśnie w ten sposób się wypowiadali, merytorycznie przygotowani. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja się już do tego odniosłam i zamknęliśmy, myślę, dyskusję na ten temat. Trudno będzie marszałkowi się odnieść do tego, bo nie był świadkiem całej wypowiedzi pani poseł, ani części przynajmniej naszej dyskusji. Rozumiem, że pani poseł złoży to w formie interwencji poselskiej i tak jak pan wicemarszałek Zbigniew Ostrowski powiedział, otrzyma merytoryczną i rzeczową odpowiedź na to. Panie marszałku, czy jesteśmy w ogóle, żeby pan wiedział, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w wolnych głosach i wnioskach. Czy pan marszałek chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo.
Może panią poseł jedynie zaprosiłbym do gabinetu na kawę. Rozwinęlibyśmy pewnie wiele wątków.
Tam było bardzo dużo akapitów, panie marszałku.
Uściślilibyśmy możliwe do zrealizowania pani sugestie, bo tak rozumiem, taki miał cel wystąpienie pani poseł. A z marszałkiem Schreiberem w dobrych jesteśmy relacjach. Co prawda musimy cały czas doskonalić nasze kontakty. Ponieważ z województwem łódzkim mamy parę rzeczy do uregulowania. Rzeczywiście te połączenia chcielibyśmy, aby przynajmniej do Kutna były kontynuowane, może bardziej do Łodzi jeszcze z Torunia, które mamy dzisiaj. No ale to są rzeczy już techniczne do omówienia i też wiele rzeczy moim zdaniem należałoby przenieść na poziom ustawodawczy czy poziomu rządowego, na poziom rządowy. No i tu chętnie podzielimy się naszymi sugestiami również z panią poseł, bo rozumiem, że taki tour de Pologne jest wszędzie realizowany i dobrze, bo w transporcie publicznym na pewno należy rozmawiać. Jest przyszłością w ogóle na pewno komunikacji, jeśli chodzi o transport publiczny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I pan wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.
Pani przewodnicząca, Wysoki Sejmiku, nie umknęło mi pytanie radnego Marka Hildebranda dotyczące awarii internetu w piątek.
Tak, tak.
To była jednorazowa usterka trwająca pół godziny i została zlikwidowana. Dziękuję bardzo.
Dobrze, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos w wolnych głosach i wnioskach? Jeżeli nie, nie widzę. Dobrze, to już może pozwolicie Państwo, że przejmę ster i zadecyduję o tym, że sesję będziemy mogli zakończyć. Wyczerpaliśmy dzisiejszy porządek obrad. Dziękuję Paniom i Panom Radnym za obecność. Zamykam obrady 50. sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6. kadencji. Thank you.